Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do słuchania, jeżeli obejrzeliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. W dzisiejszym odcinku mówię o pierwszej premierze epoki koronawirusa, w zasadzie o pierwszym polskim filmie, który zamiast pojawić się na ekranach kin, mimo że jego premiera była zapowiedziana na 13 marca bieżącego roku, pojawił się na Netflixie, tym samym rozpoczynając być może serię takich premier, oby ta seria potrwała jak najkrócej, nie dlatego, że mam coś przeciwko Netflixowi czy streamingom, tylko dlatego, że zdaję sobie sprawę z dramatycznej sytuacji polskich kin, polskich kiniarzy i oby ta nasza kwarantanna już trwająca ponad 3 tygodnie jak najszybciej się skończyła. Film, o którym mówię, to oczywiście W lesie dziś nie zaśnie nikt, film Bartosza M. Kowalskiego. Film, który już od dawna był zapowiadany, film reżysera, który zasłynął kilka lat temu filmem pod tytułem Plac Zabaw. Plac Zabaw był filmem, za który Bartosz Kowalski otrzymał w roku 2016 na festiwalu w Gdyni nagrodę za najlepszy debiut. Swoją drogą miałem przyjemność mu ją wręczać, wtedy pracowałem jeszcze dla festiwalu. Bardzo się cieszyłem wtedy z tego zwycięstwa i zaraz też powiem o swoich refleksjach na temat Placu Zabaw, filmu niebywale kontrowersyjnego. Ale najpierw plan jazdy na dzisiejszy odcinek. Oczywiście najważniejsza będzie rozmowa i omówienie W lesie dziś nie zaśnie nikt. Natomiast struktura tego długiego odcinka będzie następująca. Najpierw opowiem Wam trochę o historii slashera, o tego szczególnego podgatunku horroru. To będzie pierwsza część. W drugiej części opowiem o swoich refleksjach po seansie W lesie dziś nie zaśnie nikt. W trzeciej części porozmawiam z reżyserem dźwięku w tym filmie, odpowiedzialnym za efekty dźwiękowe, Radosławem Ochnio, jednym z najlepszych polskich reżyserów dźwięku i jednocześnie kreatywnych osób, które sprawiają, że pejzaże dźwiękowe polskiego kina są coraz ciekawsze. Radosław Ochnio między innymi odebrał Europejską Nagrodę Filmową za swoją pracę przy udźwiękowieniu filmu 11 minut Jerzego Skolimowskiego. A w ostatniej części porozmawiam z reżyserem filmu Bartoszem Kowalskim o jego inspiracjach i o tym, czym w jego przekonaniu jest horror, slasher i także dowiemy się trochę o tym, jak ten film powstawał. Także długi odcinek w czterech częściach, tym bardziej przechodzę już do pierwszej, którą postaram się Wam podać w takiej treściwej pigule. Od razu też zastrzegam, informuję, że slasherem i horrorem interesuję się od dawna, bo jestem wielkim fanem horrorów w ogóle. To jeden z moich ulubionych gatunków. Natomiast tym razem, przygotowując się do odcinka, przede wszystkim podążałem za książką Adama Rockoffa, Rock Off, takie ma nazwisko pan Adam, pod tytułem Going to Pieces, The Rise and Fall of the Slasher Film 1978-1986. To jest książka, która jest napisana przez fana, nie przez filmoznawcę, to ważne. Książka, która ma dosyć dużo takiego żywiołu polemicznego, jest napisana żywo, ale nie jest książką filmoznawczą i co też trzeba powiedzieć, jest w niej całkiem sporo literówek i wpadek takich czysto redakcyjnych, poczynając od tytułu, bo ten tytuł, no właśnie, wzlot i upadek slashera 1978-1986 chyba jest także literówką, dlatego że Rockoffowi chodzi i tak struktura jego książki podpowiada o rok 96. 96 rok, symboliczny koniec slashera, który oznaczała premiera filmu Krzyk Wesa Cravena wedle scenariusza Kevina Williamsona, takiego meta-slashera, który w zasadzie w opinii Rockoffa, no i nie tylko jego, zakończył ten gatunek, tak? Zakończył jego rozwój. Od tamtego czasu w zasadzie już nowego słowa w tej konwencji powiedzieć się nie da. Ewentualnie można kręcić różne manierystyczne hołdy, nawiązania i tak dalej. Natomiast ten gatunek zdaniem rockowa zaczyna się na dobre od Halloween Johna Carpentera, czyli rok 78. I kończy właśnie krzykiem Wesa Cravena, więc mamy tak naprawdę dwie dekady rozwoju i rozmaitych wcieleń gatunku, który nigdy nie był uważany za szacowny, który zawsze musiał walczyć o nawet nie tyle o uznanie, tylko o publiczność, bo też miał bardzo komercyjne podłoże, ale w ramach którego pojawiło się kilka niesłychanie ciekawych talentów. Niektóre z nich później popłynęły także w stronę mainstreamu. Rockoff, wskazuje na... Jego książka jest ciekawa także dlatego, że wskazuje na takie głębokie korzenie kulturowe slashera, fascynację okrucieństwem, fascynację no, przede wszystkim zadawaniem cierpienia, to znaczy tym efektem, kiedy nie możemy przysłowiowo oderwać oczu od wypadku na autostradzie, to znaczy, że ludzkie spojrzenie, ludzkie patrzenie siłą natury, siłą jakiegoś atawizmu jest przyciągane przez makabrę, przez właśnie naruszenie ludzkiego ciała, poprzez przebijanie tkanek, poprzez przemoc i mimo, że nie chcemy się do tego jako przyzwoici obywatele demokracji liberalnej na co dzień przyznawać, to jednak jako obywatele tejże demokracji jakoś masowo uczęszczamy na filmy, w których szlachtowane są kolejne ofiary i sycimy się tym obrazem, jednocześnie zasłaniając oczy, bojąc się i po takim mini egzorcyzmie możemy znowu powrócić do bycia wzorowymi obywatelami. Tak oto krótko wyłożyłem filozofię socjologiczno-psychologiczną slasherów, bo one de facto do tego służą, do jakiegoś dotykania tabu, do krążenia wokół tabu, jakim jest przemoc, jakim jest zemsta, jakim jest nienaruszalność ludzkiego ciała. Te wszystkie tematy kulturowe, one w nich sobie buzują i dlatego, kiedy są wykonane dobrze filmowo, warsztatowo, dotykają bardzo głębokich lęków, które w nas wszystkich są, ale także, co ważne, o czym pisze Rockoff, uruchamiają bardzo głębokie pokłady przyjemności. Przyjemności takiej, do której właśnie na co dzień raczej się nie przyznajemy. Przyjemności płynącej przede wszystkim z podglądania i ze zbliżania się do zagrożenia przy jednoczesnym całkowicie tym bezpieczeństwie przebywania w fotelu kinowym, ewentualnie na kanapie przed Netflixem. Więc tak, Adam Rockoff, jako się rzekło, wskazuje na kulturowe korzenie kulturowe korzenie slasherów. Idzie aż do Rzymu starożytnego, wskazuje na igrzyska, na rozrywane ciała niewolników przez lwy i sycący się tym widokiem tłum. A zatem, no i oczywiście do starożytności, gdzie rozmaite formy publicznego zadawania cierpienia były popularne, podobnie jak w średniowieczu, tortury wymyślne, machiny tortur i tak dalej. Natomiast bardzo szybko przeskakuję oczywiście do wieku XIX, wczesnego XX, kiedy Grand Guignol, teatr okrucieństwa paryski, także opierał się na świadomym mnożeniu melodramatycznych rozwiązań, ale także efektów krwawych, na pracę surrealistów, którzy chociażby Louis Buñuel i Salvador Dali w słynnej scenie rozcinania oka w Psie andaluzyjskim, ale nie tylko, bo w wielu innych dziełach także dotykali właśnie takich obszarów do tej pory absolutnie objętych tabu, jeżeli chodzi przynajmniej o przedstawienie w sztuce masowej. Chociaż jeżeli by tak pogrzebać w prozie Dickensa, to też tam znajdziemy trochę naprawdę przerażających opisów właśnie zadawania cierpień. No i przede wszystkim oczywiście Rockoff wskazuje na korzenie filmowe i tutaj absolutny priorytet, to znaczy film, bez którego slasher by nie powstał, film, który być może musiał się wydarzyć pod względem kulturowym, najbardziej rewolucyjny film nakręcony kiedykolwiek jakby w systemie produkcji telewizyjnej, w systemie produkcji okołostudyjnej, film zupełnie niepozorny, czarno-biały, zrealizowany za małe pieniądze, w dużej mierze za prywatne pieniądze reżysera, w takim eksperymentalnym modelu właśnie pracy z telewizyjną ekipą, mianowicie film Psychoza, film z roku 1960, film Alfreda Hitchcocka, kluczowy film dla całego rozwoju gatunku, kluczowy film w historii kina, film, który przede wszystkim zaatakował widza nagłą śmiercią bohaterki Marion Crane mniej więcej w 40 minucie filmu, co nigdy nie było praktykowane wcześniej. Konwencja narracyjna nakazywała, aby bohater przeżył do końca filmu, jednak ewentualnie ewentualnie umierał na końcu. Tutaj po pierwsze ten fakt, po drugie nieprawdopodobnie wyrafinowana, szokująca i co więcej zaprojektowana po to, żeby zaatakować nasze oko, ucho, zmysły, moralność i wrażliwość. Scena pod prysznicem morderstwa, być może najważniejsza scena w historii kultury popularnej pod względem właśnie swojej agresji, połączonej z absolutną mistrzowską stroną artystyczną. No i oczywiście postać Normana Batesa jako właśnie archetypicznego zabójcy slasherowego, którego przyczyny jego anormalności, jego przemocy tkwią głęboko w traumatycznym dzieciństwie, co także pojawia się w wielu, wielu slasherach i oczywiście pojawi się także u Kowalskiego w filmie, o którym będziemy dzisiaj mówić. Także Psychoza, rok wcześniejszy Podglądacz, Peeping Tom, film Michaela Powella, film, który w zasadzie zakończył karierę Michaela Powella, dlatego że brytyjska krytyka w tym przypadku nie mogła zaakceptować ilości okrucieństwa i takiej pornograficznej, chciałoby się powiedzieć, przemocy, która tam się pojawia. Mimo że film był arcygłęboką refleksją na temat patrzenia, na temat kamery, na temat procesu filmowania, na temat relacji podmiotu filmowanego z filmującym, to wszystko wiemy po latach. Michael Powell oczywiście jest jednym z najwybitniejszych twórców kina światowego, natomiast jego kariera de facto skończyła się po tym filmie. Po prostu atak był zbyt brutalny, krytycy i publiczność ten film odrzucili i został uznany za pornografa po prostu. Także dokładnie ten czas, 59-60, Podglądacz, Psychoza, tutaj tkwią głębokie korzenie slashera. Następnie on sobie tam opłotkami, głównie w kinie niezależnym, które od czasu do czasu odnosi ogromne sukcesy komercyjne dzięki swoim twórcom i ich zmysłowi marketingowemu. Ono oczywiście się rozwija. Tutaj postaci Herschela Gordona Lewisa, film pod tytułem Krwawa uczta, rok 1963, film w exploitation de facto. Następnie Noc żywych trupów, oczywiście to nie są slashery, Noc żywych trupów Romero, to nie jest slasher, ale te filmy, Krwawa uczta, inne filmy Lewisa, a także sukces filmu Romero sprawia, o którym zresztą mówiłem, zapraszam do innego odcinka Spoiler Master Classic, sprawiają, że no coś rusza się w kulturze filmowej amerykańskiej. W tym samym czasie studia, wielkie wytwórnie są w głębokim kryzysie, wkrótce upadną, zmienią się tylko spółki dystrybucyjne, więc coś bardzo trzeszczy, bardzo się wykluwa w tej kulturze lat 60. Krwawa uczta i Noc żywych trupów są świetnymi tego dowodami, a także dowodem tego jest zrealizowana w połowie lat 70. teksańska masakra piłą mechaniczną Tobiego Hoopera, w zasadzie już taki prototypowy slasher bliższy tych tanich produkcji, które później będą kręcone. W Kanadzie powstają Czarne Święta, Black Christmas Boba Clarka, fascynującego reżysera, bardzo różnorodnego swoją drogą. Być może kiedyś zrobię materiał o jego filmie pod tytułem Christmas Story, bo to odrębna, bardzo ciekawa historia. Zrobił i Black Christmas, i Christmas Story. Bardzo, bardzo dwa różne filmy świąteczne. I oczywiście opłotkami europejskimi biegnie sobie kino włoskie, giallo, które także, zwłaszcza w postaci Mario Bawy i Dario Argento, eksperymentuje z różnymi formami okrucieństwa, estetyzacji przemocy. To dostaje się także do kina amerykańskiego, takimi właśnie kanałami chociażby jak twórczość Briana De Palmy, jego filmy Siostry, Strój zabójcy. To wszystko jest ten czas, kiedy ekranowa groza no, po pierwsze sięga coraz chętniej po ekstremalne efekty szoku, przemocy, a także, co bardzo istotne, jest to także czas, zwłaszcza koniec lat 70. i 80., kiedy niezależni producenci poszukują takiego świętego grala, jakim okazał się film Halloween. Dlatego, że Adam Rockoff pisze wprost, że to nie jest do końca tak, że można śledzić ewolucję slashera od jakichś pierwocin poprzez właśnie formę dojrzałą i nie jest to taka prosta ewolucja, jakbyśmy narysowali sobie kredką linię na papierze. Wręcz przeciwnie, on mówi, że tak naprawdę to była eksplozja. Eksplozja wykonana przez Johna Carpentera, Halloween, rok 78, film zrealizowany za $300,000, który zrobił setki milionów. film pomyślany jako tani film grozy, wykonany z niebywałą pieczołowitością, film, o którym pisałem. Polecam mój tekst Reaction Shot na Filmwebie o Halloween, historia właśnie Boogeymana, czyli Michaela Myersa, potwora, człowieka, ale jednocześnie potwora, psychopaty, który w noc Halloween morduje opiekunki do dzieci w małym miasteczku Haddonfield w stanie Illinois. To był film, który zdaniem Rockoffa absolutnie sprawił, że w jeden wieczór premiery slasher się narodził, tak? To znaczy właśnie jest bohater naznaczony traumą, jest człowiekiem, ale jednocześnie posiada jakieś cechy, wydaje się nadprzyrodzone, nie da się go zabić między innymi. Ma broń, którą wybrał, zaraz powiem więcej o broni, i mści się bardzo wyraźnie z jakimś takim ukierunkowaniem na kobiety, w tym przypadku, które dopuszczają się aktów seksualnych. O tym też powiemy, o tej właśnie warstwie takiej obyczajowo-moralnej slashera. Natomiast i poza tym jest to arcydzieło. Rzeczywiście John Carpenter nakręcił film, który od szerokich zdjęć Dina Candiego poprzez świetną scenografię Tommy'ego Lee Wallace'a i w zasadzie każdy element na czele z genialną i niemożliwą do zapomnienia wkręcającą się w mózg muzyką samego Carpentera faktycznie stworzył niezapomniany obraz grozy. Kto ten film widział, zwłaszcza w młodym wieku, nigdy, przenigdy nie zapomni grozy, jaką wywołują poruszające się delikatnie liście jesienne, rozsypane przez scenografa Tommy'ego Lee Wallace'a na ulicy miasteczka, w połączeniu właśnie z melodią Carpentera. To są prawdziwe narodziny slashera, i następne dwie dekady to są poszukiwania rozmaitych małych producentów właśnie nakręcenia podobnego hitu, i oczywiście w większości podobne hity się nie udawały, chociaż szybko slasher znalazł swoją publiczność, także dzięki rządzącemu się rynkowi wideo. Niektóre rzeczywiście chwyciły, takie jak Piątek 13 z wieloma kontynuacjami, oczywiście samo Halloween doczekało się wielu kontynuacji mechanicznie powtarzających bardzo podobne elementy, z wyjątkiem części trzeciej, która opowiadała zupełnie inną historię. I tak plus Koszmar ulicy Wiązów, który też stał się takim wielkim slasherowym hitem w wersji mocniej nadprzyrodzonej, ale jednak respektującej zasady gatunku. I właściwie w rozdziale wstępnym Rockoff podaje takie 5 elementów, które jego zdaniem sprawiają, że film jest slasherem. I teraz króciutko je streszczę. Po pierwsze, postać agresora, postać mordercy, który jest psychopatyczny, głównie aseksualny, to znaczy zazwyczaj ten morderca nie dokonuje gwałtu na swoich ofiarach, nie ma takiego właśnie motywu czysto seksualnego. Oczywiście może mieć podłoże jakiejś psychoseksualnej traumy, jak w przypadku Halloween, ale bardzo istotne jest to, że we większości przypadków nie jest to mord połączony z przemocą seksualną, tak? Jedynym seksualnym elementem, który pojawia się bardzo często, jest podglądanie. Podglądanie, które jednocześnie łączy się z słynnymi ujęciami z punktu widzenia, które są charakterystyczne dla slashera, gdzie przez jakiś czas obserwujemy ofiarę z punktu widzenia mordercy, co też zawsze było kontrowersyjne w tych filmach, właśnie w takim konwencji kamery z ręki, kamery podglądającej, przy całej naszej świadomości, że zapewne za chwilę ta ofiara zginie. I tutaj palmę pierwszeństwa zazwyczaj oddaje się Bobowi Clarkowi, który jako pierwszy zastosował ten chwyt w filmie Black Christmas. Natomiast tak, więc jest to osoba, więc ten agresor, morderca zazwyczaj ma jakąś traumę z dzieciństwa, traumę, do której wraca, zazwyczaj jest psychopatą pozbawionym sumienia. Co istotne, i tutaj zaskoczenie, bo jak myślimy o slasherach, to może to nie jest rzecz, która przychodzi nam do głowy, zazwyczaj morderca w slasherze nie jest sadystą, to znaczy nie przedłuża celowo cierpienia swoich bohaterów w takim rodzaju, jak ma to miejsce chociażby w filmach Piła, z serii Piła, które nie są slasherami. To znaczy zazwyczaj, oczywiście zawsze znajdą się wyjątki, ale zazwyczaj w slasherze śmierć nadchodzi szybko. To znaczy to są właśnie te ciosy różnymi narzędziami, zaraz o nich powiem. Natomiast faktycznie nie jest tak, by chociażby morderca w slasherze łapał ofiarę, więził ją, po czym poddawał ją jakimś wymyślnym torturom, jednocześnie przemawiając do niej. No właśnie nie, zazwyczaj są to niemi mordercy, którzy nie władają nawet często językiem, ewentualnie nie posiadają języka i są szybcy w zadawaniu śmierci, bardzo zdecydowani i to też czyni z nich takich niemal zwierzęcych drapieżników, którzy właśnie rzucają się na ofiarę, zabijają ją, po czym idą szukać dalej ofiary. To, co jest bardzo istotne w mordercy slasherowym, to oczywiście narzędzie. Narzędzie, jakim morderca zadaje śmierć. I tutaj przytoczę dosłowny cytat z książki Rockoffa, przepisałem go sobie tutaj na karteczce. W slasherach tą bronią może być nóż, miecz, żyletka, maczeta, siekiera, strzały, piły mechaniczne, wiertarki, dzidy, piły zwykłe, kosy, tasaki, rzutki, sierpy, widły, korkociągi, a nawet flary. Jest to długa lista, która wcale nie wyczerpuje sposobów mordowania w slasherach, dlatego że właśnie sposoby i wybieranie narzędzia są jedną z głównych atrakcji slasherów. Plakat filmu Happy Birthday to Me, czyli Upiornych Urodzin, J. Lee Thompsona swoją drogą, dosyć szacownego brytyjskiego reżysera, film kanadyjski z 1981 roku. W zasadzie streszcza to w jednym obrazie, jeżeli spojrzycie sobie na ten plakat. Rozwarte usta, głowa ofiary młodego chłopaka, z ust wyrasta wielki szaszłyk. Ten chłopak został w filmie zamordowany właśnie szpikulcem do szaszłyków. No i właściwie historia slasherów to jest historia pomysłowości twórców w zadawaniu właśnie pomysłowych śmierci swoim drugoplanowym bohaterom za pomocą rozmaitych narzędzi. Czasami będzie to coś tak prozaicznego i klasycznego w świecie slashera jak nóż, a czasami będą to bardzo, bardzo wymyślne sposoby, ale właśnie zazwyczaj szybkie, co jest istotne w slasherze, który w zasadzie, trzeba to powiedzieć, jest pozbawiony elementu sadystycznego. Nie chodzi o świadkowanie przedłużonemu cierpieniu. Chodzi właśnie bardziej o wzbudzanie lęku przed nagłym atakiem drapieżnika, jakim w tym przypadku jest morderca. Rockoff zwraca uwagę, że pod względem ilości ofiar slashery wcale nie należą do najkrwawszych filmów. O wiele krwawsze są chociażby filmy z Johnem Rambo, czy inne filmy ze Schwarzeneggerem, gdzie na naszych oczach bohater wyrzuca w powietrze dziesiątki swoich wrogów, czy to będzie Vietcong, czy ktokolwiek inny. Natomiast w slasherze zazwyczaj ta liczba się zamyka w około 10. Ale oczywiście filmy z Stallonem i z Schwarzeneggerem nigdy nie spotkały się z tak gwałtowną reakcją publiczną jak slashery, które zawsze były gdzieś tam pogardzane i nawet były organizowane przeciwko nim kampanie krytyczne, kampanie społeczne, jak to miało miejsce w Wielkiej Brytanii, a nawet Roger Ebert i Gene Siskel nagrali specjalny odcinek swojego programu 23 października 1980 roku, można go zobaczyć w sieci, gdzie Siskel posunął się tak daleko, że namawiał do bojkotu wszystkich filmów wypuszczanych przez wytwórnię Paramount, dlatego że Paramount dystrybuowało Piątek 13, który Siskel uznał za tak oburzający, chociaż Ebert, co trzeba powiedzieć, dał Halloween, kiedy wchodziło na ekrany, 4 gwiazdki i później bronił między innymi Sama Raimiego i Martwego Zła, mimo że Siskel był bardzo na nie, chociaż Martwe Zło to też nie jest taki klasyczny slasher. Drugi punkt, o którym mówi Rockoff, pierwszym była postać mordercy, drugim są efekty specjalne. I tutaj wskazuje Rockoff na to, że początek lat 80. to jest czas niebywałego wyrafinowania i rozwoju, jeżeli chodzi o sztukę efektów specjalnych i zwłaszcza charakteryzacji, które umożliwiły pokazywanie tych morderstw w sposób ciekawy i w sposób przede wszystkim szokująco nowy. Znaczy efekty, które przez całe lata wypracowywał przede wszystkim mistrz Tom Savini, pracujący wcześniej z George'em Romero, którego arcydziełem, takim krwawym, bebechowym, jest Świt żywych trupów, rok 78. No, Rockoff wskazuje, że właśnie początek lat 80. to jest absolutny przełom i absolutny początek takiego ultra wyrafinowania, jeżeli chodzi o wszelkie efekty dotyczące deformacji ludzkiego ciała i jego rozmaitych przeobrażeń. Oczywiście jest to w pełni prawda, to jest też prawda historycznie, jeżeli spojrzymy na rozwój kinematografii amerykańskiej. Faktycznie koniec lat 70., początek 80., wspaniały rozkwit sztuki charakteryzacji. Do tego stopnia, że w 82 roku w końcu po lobbingu środowiskowym Akademia Filmowa zaczęła przyznawać Oscary za charakteryzację. Rick Baker odebrał pierwszego za Amerykańskiego wilkołaka w Londynie. To jest swoją drogą film, który zostaje dosłownie przywołany przez Kowalskiego w jego slasherze. W roku 82 niejaki Rob Bottin zrobił fantastyczne efekty do filmu Coś Johna Carpentera. Zapraszam do posłuchania odcinka Spoilermastera o tym filmie. Ale kluczową postacią był Tom Savini i wedle Rockoffa Piątek 13, czyli film z 1980 roku i dokładnie moment, w którym Kevin Bacon, bohater grany przez młodego Kevina Bacona, pali sobie jointa i w pewnym momencie strzała przebija jego szyję. Jest to pokazane niebywale realistyczne, właśnie efekt Saviniego. Rockoff pisze wprost, ten moment zmienił historię horroru i wprowadził przez całe lata 80. rodzaj, no wręcz konkursu tego, kto pod względem charakteryzacji efektów specjalnych ciekawiej, bardziej przerażająco, a czasami bardziej po prostu groteskowo, też zabawnie, przypominam filmy Raimiego na przykład, pokaże no właśnie, destrukcję ciała ludzkiego. Tutaj cała gama makabry, oczywiście sięgająca do bardzo starych wzorców średniowiecznych, barokowych, który barok lubował się w tego rodzaju opisach, ale nie tylko opisach, więc Tom Savini i narodziny sztuki efektów specjalnych charakteryzacji także zostają tutaj wyróżnione przez Rockoffa, to znaczy zazwyczaj w tych filmach możemy się dobrze przyjrzeć owym bebechom, owym efektom. Trzeci element też nie zawsze się pojawia, ale to, że slashery zazwyczaj dzieją się w jakimś specjalnym czasie albo specjalnym miejscu, albo jednocześnie i w tym, i w tym. Halloween to przecież święto. Bal maturalny, prom night, rok 1980. Także Piekielna noc, Hell Night, 81 rok z Lindą Blair, dzieje się w trakcie takich otrzęsin studenckich, więc znowu jakieś święto, rytuał, moment przejścia. Piątek 13, konkretna data, tak jak przy Halloween. Prima Aprilis, inny film. Więc zazwyczaj właśnie wybrany specjalny dzień, to już było wcześniej w Black Christmas, specjalny dzień i specjalne miejsce. Zazwyczaj miejsce kojarzone raczej z młodzieżą, z młodymi ludźmi, szkoła, obóz jakiś, ewentualnie czyjeś mieszkanie na przedmieściu, w ogóle samo przedmieście amerykańskie, czyli takie przestrzenie kojarzone de facto z, i tu już mój dopisek, z dobrobytem amerykańskiej klasy średniej, czyli właśnie suburbia, high school, obozy dla młodzieży, to wszystko, co wiąże się z kulturą młodzieżową zamożnych Stanów Zjednoczonych drugiej połowy XX wieku. Tam, paradoksalnie właśnie w tej strefie komfortu, co też ujawnia pewne klasowe podłoże slashera, dokonuje się rzeź. Więc Także to i zwłaszcza suburbia, te domki właśnie, do których tak łatwo podejść, do których tak łatwo wejść, które tak łatwo spenetrować i których mieszkańców tak łatwo zabić, co w prawdziwym życiu Ameryka zorientowała się w tym pod koniec lat 50., kiedy dokonały się morderstwa, następnie opisane przez Trumana Capotiego z zimną krwią. Natomiast w latach 80. ten motyw właśnie ataku na młodzież z klasy średniej, także z takim podskórnym lękiem przed tą Ameryką B, powiedzmy, czyli redneckami, white trashem, tymi wszystkimi strasznymi mieszkańcami gorszych stanów, tak zwanych flyover states, czyli stanów, ponad którymi należy co najwyżej przelatywać samolotem. Tutaj odsyłam do Texas Chainsaw Massacre na przykład, ale także do filmu Wzgórze mają oczy, troszeczkę także do filmu Wyzwolenie Johna Burmana, to wszystko w tych filmach także jest. I suburbia oczywiście także pojawia się jako tło do kultury młodzieżowej. Wszelkie właśnie filmy o prywatkach, o chociażby takie jak Slumber Party Massacre, film z 82 roku, bardzo dobry. Polecam między innymi dlatego, że jest to jeden z nielicznych slasherów wyreżyserowanych przez kobietę, Emmy Jones. Świetny. Swoją drogą, a kapituł o węży, jeżeli mnie słuchasz, wiem, że przyznajecie nagrodę za najlepsze tłumaczenia, najgorsze tłumaczenia tytułów z obcego języka. języka na polski. Bardzo lubię wasze wybory w tej kategorii, ale proszę, przyznajcie kiedyś nagrodę wszechczasów za najgorsze tłumaczenie tytułu. Dobrze? I ja od razu zgłaszam kandydata, mianowicie Slumber Party Massacre. Przypominam, Slumber Party, dosłownie taka prywatka albo takie party z noclegiem u kogoś w domu, tak? Party w piżamach. Przetłumaczony tytuł jako Mord podczas nudnego przyjęcia. Dobrze. Ewentualnie Krwawy odwet, rok 1986, czyli Slaughter High, gdzie mamy wszystkie dokładnie te elementy, włącznie z tym, że studniówka zostaje niejako ponownie zainscenizowana przez młodego człowieka, który lata wcześniej został seksualnie i obyczajowo upokorzony przez grupę zarozumiałych i znowu tych nastolatków z klasy średniej. Więc gdzieś tam pod spodem jest właśnie ten specjalny dzień, specjalny czas, ale także podskórnie specjalna klasa ludzi, którym się wydaje, że są bezpieczni, no bo przecież klasa średnia, Ameryka, jesteśmy bezpieczni, wszystko będzie dobrze, nie będzie dobrze. Slashery przewidziały to, co dzieje się teraz. W końcu ta fasada musiała pęknąć, no i rezultaty obserwujemy między innymi dziś, kiedy klasa średnia w Stanach leży i kwiczy, niestety tak jak wszędzie. Czwarty element, seks i młodość, zazwyczaj są to młodzi bohaterowie, muszę jeszcze znaleźć, nie szukałem, na pewno u Rockoffa nie znalazłem takiego slashera, który działby się w domu starców, chociaż pewnie jest to jakiś pomysł do zagospodarowania, ale to nie byłby dobry pomysł, dlatego że w przypadku starych ludzi czujemy, że śmierć jest już, no jeśli nie bardzo blisko, to bliżej niż w przypadku młodych. Tutaj oni są zawsze w momencie rozkwitu, wyglądają świetnie. Ich ciała, co ważne, i to nie tylko kobiece, są bardzo eksponowane. Zazwyczaj są to właśnie piękne dziewczyny, fantastycznie zbudowani chłopacy, dużo seksu i zazwyczaj seks kończy się, no właśnie, karą, co też sprawia, i Rockoff o tym pisze, że można mówić o slasherze jako o gatunku ukrycie purytańskim, takim, który właśnie stanowi rodzaj brutalnej korekty seksualnej rewolucji, która szalała przez całe lata 60., 70., a pod koniec lat 70. i 80. przychodzi nagłe takie powstrzymanie orgii właśnie w postaci noża slasherowego mordercy. I piąty element, The Final Girl, nie ma dobrego tłumaczenia tego na polski. Można to tłumaczyć jako finalna dziewczyna, ostatnia dziewczyna. Zazwyczaj w tych slasherach jest tak, że kiedy już cały trup się zaściele, kiedy wszystkie ofiary padną, kiedy na chwilę tylko padnie albo ucieknie nasz morderca, kto zostaje? Zostaje dziewczyna. Zostaje dziewczyna, która na początku mogła się wydawać słaba. To jest przypadek Glory w Halloween, zagranej przez Jamie Lee Curtis, która stała się taką aktorką, właściwie fetyszem tego gatunku. Zagrała potem też między innymi w Balu Maturalnym i przede wszystkim miała wbudowane genetycznie predyspozycje do tego, żeby być bohaterką slashera, bo była biologiczną córką Janet Lee, czyli Marion z Psychozy, która ginęła pod prysznicem. Więc Jamie Curtis stała się najsłynniejszą Scream Queen, czyli Królową Krzyków, i najsłynniejszą Final Girl. Tak dokładnie było, Final Girl, i tutaj jest właśnie wskazanie często, i to też przez feministyczne badaczki, na to, że koniec końców slasher jest głęboko feministycznym gatunkiem, dlatego że posiada oczywiście elementy wojerystyczne, ale tak naprawdę cały gatunek jest ustawiony tak, żeby temat agresji, zazwyczaj kierowanej przez mężczyzn w stronę kobiet, z jakimś tłem seksualnym, chociaż, tak jak mówię, gwałt w slasherach pojawia się stosunkowo rzadko, żeby koniec końców doprowadzić do sytuacji kobiecej zemsty, tak, na agresorze. Więc ta final girl, zazwyczaj stojona ze skrwawionymi włosami, spocona, z porwanymi ubraniami, z tasakiem albo siekierą w ręku i rzucająca jakąś linijkę na pożegnanie na zasadzie płoń, ty taki owaki, burn you bastard, albo inną linijkę, to jest bardzo charakterystyczny slasherowy obraz. Więc tak, tych pięć elementów, czyli morderca opisany tak, jak to już zrobiłem, efekty specjalne i charakteryzacja, dużo krwi, specjalny dzień, specjalny czas, seks i młodość oraz The Final Girl. Właściwie wszystkie te elementy znajdują się w filmie Bartosza Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt. Mamy agresora w postaci bliźniaków, którzy narodzili się z dziwnego meteorytu, którego proweniencja nie jest do końca w filmie wyjaśniona, który zdeformował ich ciała i duszę i sprawił, że polują na grasujących w lesie nastolatków. Mamy efekty specjalne, jak na polski rynek, myślę, że zrobione całkiem dobrze. Mamy także, co istotne, specjalne miejsce, no właśnie, i specjalny czas, bo mamy obóz taki dla uzależnionych od internetu nastolatków, mamy seks i młodość, włącznie ze sceną erotyczną nad jeziorem, i mamy Final Girl, którą tutaj gra Julia Wieniawa. I teraz już możemy przejść, skoro mamy te wszystkie elementy i skoro ustaliliśmy historię slashera i ustaliliśmy, że W lesie dziś nie zaśnie nikt jest slasherem, możemy przejść do samego filmu. Film opowiada o grupie młodzieży, która, no właśnie, znajduje się na obozie offline, obozie adrenalina, obozie, na którym mają się oduczyć czy odzwyczaić od przyklejenia do smartfona. Myślę, że jest to bardzo dobry pomysł fabularny, ponieważ wszyscy do tych smartfonów jesteśmy przyklejeni i cały czas mówimy o tym, że się odkleimy, i każdego ranka mówimy sobie, dobrze, dzisiaj będę korzystał mniej, a potem okazuje się, że godziny na tym smartfonie są jakoś spędzone, więc tak, to ten pomysł mi się podoba. Po czym mamy zróżnicowane charaktery w ramach tej grupy. Mamy Bartka, granego przez Stanisława Cywkę, który w trakcie fabuły okazuje się być gejem, opowiada o niedogodnościach, trudnościach bycia gejem w Polsce. Jest podskórny też taki motyw polityczny związany właśnie z konfrontacją z Polską B. Moim zdaniem niedostatecznie pociągnięty. Można by tutaj było bardziej w tych bebechach politycznych pogrzebać, oczywiście pomysłowo i ciekawie, nieoczywiście. Kto jest jeszcze w tym zestawie? Julek, czyli chłopak z nadwagą, nerd, który ma jakieś niesamowite ilości followersów na YouTubie. Zosia, grana przez Julię Wieniawę. Tutaj od razu powiem, Julia Wieniawa jest objawieniem tego filmu. Jest znakomita w tej roli. Ja znałem tylko okruszki medialnej obecności Julii Wieniawy. Nie miałem jakby wielkich oczekiwań aktorskich. To jest rewelacyjna rola na światowym poziomie. Myślę, że horrorowo absolutnie mogłaby stanąć obok swoich najlepszych koleżanek Scream Queens i Final Girls. Naprawdę świetna. Gratulacje ogromne. Sebastian Della gra takiego osiłka Daniela, który wdaje się w gorący romans z Anielą. Tutaj Wiktoria Gąsiewska. A w tle cała galeria aktorów. Od Gabrieli Muskały poprzez Mirosława Zbrojewicza, Piotra Cyrwusa, który gra księdza pedofila, chyba kuzyna właścicieli dziwnego sklepiku z Pulp Fiction. Olaf Lubaszenko w zabawnym epizodzie, Wojciech Mecwaldowski, Bartłomiej Koczydow, no wielu aktorów, włącznie z oczywiście bardzo istotnym dla całości aktorem, o którym jeszcze porozmawiamy później, który wcielił się w bliźniaków, to znaczy Michał Zbroja, bardzo postawny pan, który został na dodatek filmowo rozdwojony do postaci bliźniaków. No dobrze, ale zakładam, że film widzieliście, więc nie będę go teraz streszczał. Przejdźmy do sedna sprawy. Czy film mi się podobał? Mam mieszane uczucia, to znaczy zacznę od minusów. Bardzo na film czekałem, naprawdę. Plac zabaw mi się bardzo podobał. Uważam, że to, jaki poziom reżyserski, zwłaszcza w prowadzeniu młodych aktorów, w budowaniu atmosfery, pokazał Kowalski w swoim debiucie, szacun. Wiem, że film był kontrowersyjny. Rozumiem, że był kontrowersyjny. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego był aż tak kontrowersyjny. Myślę, że pracowałem przy festiwalu w Gdyni, kiedy ten film był w konkursie. Sam go umieszczałem w programie. Zaplanowaliśmy ten pokaz na piątek po południu. Coś mnie tknęło i umieściliśmy wtedy w katalogu takie ostrzeżenie, że film jest brutalny, ale nie spodziewałem się tej fali hejtu, która film zaleje po seansie. Widzowie gwałtownie odrzucili ten film. Ja trochę tego nie rozumiałem, ale zdałem sobie sprawę, jak ogromna jest różnica pomiędzy kinomanem, kimś, kto został wychowany też na nowohoryzontowym kinie Michela Hanekego, Katrin Breillat i francuskiej ekstremy i wielu przekroczeń, które regularnie dokonywano w takim opisie 21-wiecznej przemocy w kinie światowym, Gaspar Noé się kłania, a publicznością polską, większością przynajmniej, która tych punktów odniesienia nie zna i dla której rzeczywiście zakończenie Placu Zabaw było absolutnym szokiem. Myślę o scenie zabójstwa małego chłopca zrealizowanej w jednym długim ujęciu, więc no, o tym jeszcze porozmawiam z Bartoszem Kowalskim w trakcie naszej rozmowy później, więc już nie będę do tego wracał. Natomiast W lesie dziś nie zaśnie nikt rozczarowało mnie w paru aspektach. W paru aspektach mi się bardzo spodobało. Rozczarowania. Przede wszystkim nie podoba mi się, że scenariuszowo pomysł odcięcia od internetu i uzależnienia od tego internetu nie jest jakoś zupełnie pociągnięty. Uważam, że to jest tak ciekawy pomysł, że on powinien jakoś wybrzmieć, a tak naprawdę ci bohaterowie ani za tym internetem nie tęsknią, ani jakby nie jest pokazane to, że bez niego są jakoś bezradni, czy w ogóle no, nie jest to w żaden sposób spieniężone. Ten pomysł jest świetny, natomiast nie jest pociągnięty dalej i przede wszystkim, jako że jest naprawdę dobry i nośny, chciałoby się, żeby w zakończeniu jakoś się jeszcze do tego odnieść, żeby to był jakiś temat, chociażby drugoplanowy. Niestety nie jest, to jest tylko pretekst. Co więcej, bardzo trudno mi było uwierzyć w tą młodzież, która na początku tak chętnie oddaje te telefony, nie kombinuje w żaden sposób, żeby zostawić telefon. No później się jeden pojawia jeszcze w scenie śmierci Gabrieli Muskały, ale ogólnie rzecz biorąc, no fajnie by było, gdyby to poprowadzić, na przykład, nie wiem, że pokazać, że te postaci się różnią w tym podejściu bardziej. No to jest jedna rozmowa tak naprawdę na ten temat dotycząca Instagrama, ale jak na tak dobry pomysł uważam, że nie został spieniężony odpowiednio. Druga rzecz, która mi się nie podobała, to jest to, że myślę, że film za mocno nałożył ten gorset gatunku w wydaniu jednak już mocno retro. Zwracam uwagę na tytuł książki Rockoffa. Historia slashera kończy się u niego w roku 96. Jesteśmy w roku 2020 i tutaj no, trudne zadanie, bo z jednej strony bardzo dobrze rozumiem ostrożność, dlatego że, i to jest najważniejsze w tym filmie, to jest film na naszym rynku bardzo odważny, bardzo pionierski. Nikt nie odważył się na coś takiego wcześniej, na tak czyste gatunkowe nawiązanie. Umówmy się, w kinematografii, która ma duże problemy z gatunkiem, więc to należy docenić. Natomiast wydawało mi się, że Kowalski da tutaj przynajmniej dla wtajemniczonych jakąś taką dodatkową warstwę albo odniesień, albo tonacji, która sprawi, że fani horroru wyjdą usatysfakcjonowani, bo będzie dla nich pewna nadwyżka, pewna właśnie nowość czy świeżość, a dla zwykłego widza po prostu będzie to kolejny horror zrealizowany wedle znanych reguł. Tej nadwyżki spodziewałem się po Kowalskim i trochę jej tutaj nie dostałem, a trzy uważam, i to jest mój główny zarzut do tego filmu, uważam, że film nie idzie wystarczająco daleko, jeżeli chodzi o jakby grozę i także jeżeli chodzi o efekty, bo myślę sobie, że przy całym tutaj no, zaangażowaniu, myślę, że jeżeli by wymyślić jakiś taki, czy to jedną nawet scenę, po której mielibyśmy poczucie, o, czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, tak? Jakby taką jedną scenę, w której Kowalski ustawia sobie poprzeczkę w okolicach gwiazd i doskakuje do niej, czy to poprzez montaż, czy poprzez pomysł po prostu, czy poprzez jakiś taki element czystej oryginalności, to wydaje mi się, że dużo grzechów tego filmu by się wybaczyło. Niestety w tym filmie nie ma tego elementu, nie ma tego momentu, w którym byśmy sobie powiedzieli, okej, dobra, mam zastrzeżenie do tego, ale ta scena faktycznie rozbiła bank, tak? Znaczy zmieniła coś, dodała coś nowego i była totalnym zaskoczeniem. Myślę, że ten film porusza się w bardzo bezpiecznych granicach, co ważne do podkreślenia, o czym także będzie za chwilę w wywiadzie, dla wielu polskich widzów nawet te bezpieczne granice już są przekroczeniem. Więc ja w pełni rozumiem to, na jakim polu poruszają się twórcy w polskim horrorze i to jest tak naprawdę kwadratura koła. I teraz pytanie, jak to rozwiązać? Wydaje mi się, że tylko poprzez praktykę i w tym sensie bardzo się cieszę, że ten film powstał, ponieważ te pierwsze kroki po prostu trzeba stawiać. Bez ich postawienia ani producenci, ani reżyserzy, ani biznes filmowy w Polsce nie nauczy się, jak takie filmy gatunkowe robić, więc tutaj mój absolutny szacunek dla twórców za za podjęcie tej próby. Podobają mi się elementy dotyczące kwestii światopoglądowych, politycznych, chociażby właśnie LGBT, tego, co się dzieje tutaj w tle, dlatego że Kowalski wie, że kręci w kraju rozdartym konfliktem światopoglądowym i w tym filmie no, tworzy film progresywny, film, w którym postać LGBT jest pokazana bardzo pozytywnie, ale z drugiej strony dokonuje ciekawego przesunięcia, bo największym czarnym charakterem tego filmu paradoksalnie wcale nie są krwiopijczy bracia, tylko jest fałszywy ksiądz, to znaczy ksiądz, który jednocześnie jest no, pedofilem i jakby w pewnym momencie jest taka sugestia, że zaraz dojdzie do jakiejś seksualnej przemocy, kiedy łapie i porywa w zasadzie postać Bartka, więc to jest bardzo ciekawe przesunięcie i wiem, że trochę osób się na to oburzyło, tu pozdrawiam mojego kolegę Łukasza Adamskiego, który wiem, że miał z tym duży problem. Mi się wydaje, że to jest właśnie wartość tego filmu, że on pokazuje właśnie stan napięcia społecznego, stan napięcia wartości, stan takiego właśnie społeczeństwa, w którym wszystko nie jest okej. To była ogromna siła wielu filmów slasherowych, które na różne sposoby te klasowe też napięcia pokazywały. To jest między innymi przypadek teksańskiej masakry piły mechaniczną, filmu Wesa Cravena i innych. To wszystko jest oczywiście popmitologia, nie spodziewajmy się po tym jakiejś głębokiej analizy i super subtelnego wywodu, ale doceńmy, że Kowalski nie udaje, że żyje w jakiejś oderwanej od świata bańce. Także to mi się tutaj podobało. Podoba mi się bardzo tworzenie w tym filmie świata lasu, dźwiękowo i obrazowo także. Także na to bym wskazał także jako na zdecydowany plus. Ogromnym plusem jest moim zdaniem postać Wieniawy. To jest postać, która przechodzi pełną drogę, taką jaką bohaterka slashera, a nawet bardziej nieco, powiedzmy, wyniesionego horroru powinna przejść. To mi się bardzo podoba. I powiem, co mi się absolutnie podobało najbardziej. To znaczy, podoba mi się koncepcja tych braci i sposób ich pokazania pod koniec filmu. Fakt, że ten film w pewnym momencie skręca w taką nutę melancholijną, to znaczy pokazuje taką samotną egzystencję tych dwóch braci, którzy tak krzątają się w tym domu, kładą się spać, nie wiedzą co ze sobą począć, jest naprawdę wzruszający i myślę, że ten melancholijny wymiar całości, gdyby go pociągnąć, gdyby na przykład był sequel, to myślę, że byłby bardzo, bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o sceny nawiązań do innych filmów, to jest o nich oczywiście tutaj bardzo dużo. Księżyc, ten ogromny księżyc świecący pochodzi wprost z Martwego Zła, Sama Raimiego, jest wiele, wiele innych także nawiązań. Zresztą sam Kowalski mówi, że jego ulubionym filmem wszechczasów jest Martwe Zło 2, to rzeczywiście wybitny film. A także podobało mi się postać Olafa Lubaszenki na końcu i mój ulubiony kadr z tego filmu pod względem slasherowym, czyli przecięty na pół Lubaszenko i dwie jego nogi, które rozpadają się na jedna na lewą, druga na prawą stronę. I jest w tym filmie taki moment też, być może autotematyczny, ale myślę, że raczej nie. Myślę, że to freudowska pomyłka, kiedy Olaf Lubaszenko narzeka na to, że w Polsce nie można być prawdziwym policjantem, bo to wszystko jest takie małe, źle zorganizowane i nigdy nie będzie takim amerykańskim policjantem. I on mówi, tu jest Polska, a nie Miami Vice. I tak trochę sobie myślę, że ten okruszek frustracji, który wyraża w tym przypadku Olaf Lubaszenko, jest też chyba no, takim okruszkiem, który musi tkwić w sercu każdego twórcy w Polsce, który no, z krwi i kości jest reżyserem gatunkowym, a myślę, że Kowalski jest kimś takim, kto czuje gatunek i kto no, zna mechanizmy gatunku. A z drugiej strony porusza się w takim basenie, w takiej piaskownicy, właśnie w takiej kinematografii, jaką jest kinematografia polska, która bardzo nie sprzyja gatunkowi. To na wielu poziomach, na poziomach decyzyjnych, myślę o źródłach dofinansowania, na poziomach przyzwyczajeń widowni, na poziomach nawyków produkcyjnych. No, kolejne filmy, które sięgają po jakąś gatunkową, jakiś gatunkowy wzorzec i często właśnie nie dosięgają tej poprzeczki. Ja myślę, że ten film dosięga jej w pewnym momencie, łapie się jej, ale ta poprzeczka mu się wyślizguje. To znaczy, że to jeszcze nie jest ten film, w którym Kowalski by się pokazał od tej strony właśnie kogoś, kto w pełni opanował ten język i ktoś też proponuje coś nowego. Natomiast myślę, że jest to film, któremu ja naprawdę, no, nie wiem jak to powiedzieć, no, kibicuję i cieszę się, że powstał, dlatego że uważam, że jeżeli pewnych ścieżek się nie przetrze, jeżeli nie przetrą ich bardzo odważni ludzie pełni pasji i determinacji, którzy pracują też w warunkach bardzo niskobudżetowych, to te ścieżki nigdy nie zostaną wytyczone. Więc cieszę się, że pewne rzeczy w tym filmie się udały. Na pierwszym miejscu stawiam poprowadzenie postaci Wieniawy. Uważam, że to jest po prostu świetne. Na drugim miejscu stawiam koncepcję tych braci i to właśnie jak ta melancholia ich relacji zostaje pokazana, a na trzecim miejscu to w jaki sposób zostaje wykreowany świat, czyli dźwięki, obrazy lasu i całego tego świata, który tam widzimy. Tutaj małe zastrzeżenie, byłem trochę rozczarowany domkiem, w którym mieszkają ci bracia, bo tam mówi się o tej biedzie, w której oni żyją. To wygląda na całkiem przyjemną daczę, jeszcze w takich trochę bajkowych kolorach, więc to troszeczkę tej grozy niestety tutaj odejmowało. I koniec końców film ma coś także baśniowego w sobie i nie wiem, czy to było do końca zamierzone. To znaczy koniec końców mamy tutaj też taką nutę pewną ciepłą, być może nawet pewnej słodyczy w pokazaniu tych braci. No ale to już kwestia do dalszej interpretacji. Porównując sobie Plac Zabaw, który obejrzałem po latach ponownie i ten film, dochodzę do wniosku, że no, Kowalski ma swoje tematy. Ten temat to na pewno jest przemoc, na pewno to jest kwestia bycia ofiarą. Tutaj postać Gabrysi z Placu Zabaw i tego małego chłopca, który zostaje na końcu zabity. Ale także, co istotne, pojawia się takie kwestie braku akceptacji. Gabrysia w Placu Zabaw nie jest akceptowana ze względu na swoją tuszę i też no, jakby chce przełamać swoją nieśmiałość, chce umówić się z chłopakiem z klasy. Tutaj mamy w Lesie Dziś Nie Zaśnie Nikt z kolei postać Julka, czyli zagranego przez Michała Lupę, także otyłego bohatera, który też próbuje jakoś przełamywać, wyłamywać się z takiej swojej jakiejś skorupy, więc taka próba przełamania samotności, jednocześnie pokazania, jak bardzo takim no, traumatycznym doświadczeniem może być właśnie wyjście ze swojej skorupy i skonfrontowanie się ze światem, jak dużo przemocy w tym świecie czyha. Myślę, że gdzieś tam pod spodem to jest jakiś pulsujący temat Kowalskiego i także no, jestem bardzo ciekaw, jak on będzie rozwijany. Także to są moje refleksje przede wszystkim po obejrzeniu filmu, także po przypomnieniu sobie Placu Zabaw, który, co swoją drogą też istotne, był jednym z nielicznych filmów, które w ciekawy sposób w Polsce przeciwstawiały sobie pewne grupy społeczne z blokowisk, ze strzeżonych osiedli i tak dalej, więc wiem, że także społecznie, o czym świadczy jego dokument Moja Wola, jest bardzo Kowalski czujny, więc no, jestem bardzo, bardzo ciekaw, co będzie dalej i także muszę nadrobić ważną taką zaległość zrealizowaną przez podobną ekipę, czyli krótki film Kowalskiego pod tytułem Zacisze z Piotrem Cyrwusem, który tutaj gra księdza. Niestety nigdy nie widziałem tej krótkometrażówki, był na Showmaxie, potem Showmax przestał istnieć, szczerze mówiąc nie wiem, gdzie ten film teraz obejrzeć. Także film moim zdaniem niedoskonały, jednocześnie film odważny i film, który ja przyjmuję jako zwiastun tego, że Kowalski jest jednym z najciekawszych reżyserów obecnie pracujących i jestem bardzo ciekaw jego kolejnych projektów. A teraz porozmawiajmy o dźwięku i o tym, w jaki sposób dźwięk w tym filmie był tworzony. Porozmawiamy z Radosławem Ochnio. Radku, wielkie dzięki, że znalazłeś czas. Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o filmie Bartka Kowalskiego W lesie dziś nie zaśnie nikt. I od razu pierwsze pytanie dla ciebie, bo masz ogromne doświadczenie pracy z bardzo różnymi reżyserami. Tym razem już kolejny raz współpracujesz z Bartkiem. Gdybyś powiedział może od tego, jak ta współpraca przebiega, czy Bartek jest reżyserem bardzo wyczulonym na tą sferę dźwiękową? Jak w ogóle rozmawiacie o tworzeniu no, takich bardzo różnych dźwiękowych światów, tak? Bo Plac Zabaw i ten nowy film to jednak zupełnie różne historie.
Tak, filmy są zupełnie inne, ale to myślę, jest bardzo podobny. Z Bartkiem to już będzie nasz w sumie czwarty film. Zrobiliśmy dwa filmy dokumentalne i to jest drugi film fabularny. I myślę, że dlatego tak nam ta współpraca dobrze się układa i dlatego robimy kilka filmów po kolei, że potrafimy się zrozumieć na płaszczyźnie nie tylko takiej werbalnej. Czyli jednym słowem jakby oczekujemy podobnych efektów, podobnych emocji, podobnego właśnie dźwięku od filmu obydwaj, tak? Także nie musimy czasami bardzo dużo rozmawiać, wystarczy, że opowiemy sobie pewne założenia, no i później ja pracuję i to, co wypracuję, pokazuję Bartkowi i on wtedy mówi fajnie, albo daj więcej, albo daj mniej i tak to mniej więcej wygląda. Także to jest taka współpraca polegająca jednak na takim wspólnym odczuwaniu.
A w tym nowym filmie właśnie W lesie dziś nie zaśnie nikt, jako że mamy do czynienia z filmem gatunkowym i to jeszcze właśnie określonym, czyli slasherem, horrorem, tak? Powiedz, no, miałeś tutaj duże wyzwanie dla mnie przede wszystkim no chyba w dwóch aspektach. To znaczy po pierwsze te wszystkie dźwięki noża wbijanego w ciało, ciała na różne sposoby, gruchotanego, rozcinanego i tak dalej, plus wylewające się flaki. A z drugiej strony też no, dużo musiałeś sugerować rzeczy, których na ekranie po prostu nie widzimy, tak? Dlatego, że chociażby dzieją się w piwnicy, tak? I coś tam pod spodem się tylko dzieje. Także gdybyś mógł powiedzieć o tym konkretnym filmie, co było dla ciebie największym wyzwaniem, przygodą w tworzeniu właśnie dźwięku do W lesie dziś nie zaśnie nikt?
Jasne. Jeżeli chodzi o wyzwanie, to ja opowiem może później troszkę dokładniej, bo wydaje mi się, że największym jakby trudnością i takim koncepcyjnym kłopotem było stworzenie nam jakby świata dźwiękowego potworów tych naszych, tak? Naszych charakterów, ponieważ oni oczywiście, no, co jest logiczne, na planie nie wydawali siebie żadnych dźwięków. Znaczy właściwie wydawali, no ten aktor tam wydawał, ale to nie było nic, co mogliśmy później użyć, więc wszędzie... Wszystkie te momenty, gdzie oni się pojawiają, były do wykreowania kompletnie od nowa, ale przede wszystkim były do wymyślenia od nowa. Tak, bo to jakby tutaj nie było żadnego takiego gotowego wzorca. Natomiast pozostałe rzeczy, tak jak dokładnie powiedziałeś, no to jest jednak kino gatunkowe. No i to się opieramy o pewne jakby schematy, o pewne rzeczy, które już kiedyś wszyscy słyszeli i wokół tego ta zabawa jest. Także to jest, myślę, że nawet trochę prostsze niż jeżeli mamy do zrobienia jakieś sceny, które są powiedzmy nierzeczywiste, niekonkretne i budujemy grozę za pomocą elementów takich, których w ogóle nie widać. Nie wiem, mamy ujęcia, w których nic się nie dzieje, a my tam musimy coś stworzyć. To jest trochę trudniej. Tutaj moim zdaniem było, może łatwiej to złe słowo, ale taka była większa zabawa, większy taki, nazwałbym to fun factor, tak? Bo wiadomo, krew, flaki, noże, w studiu było dużo zabawy z rozcinaniem różnych owoców, melonów, arbuzów i tak dalej, żeby to było jak najciekawsze. Nie robiłem też tego sam, mam też jakby ludzi, z którymi współpracujemy razem, w studiu pracujemy razem. To było takie, no, wiesz, ja też kilka filmów takich słyszałem, kilka filmów widziałem i tutaj jakby prochu od nowa nie wymyślamy, tak, jeśli chodzi o ten aspekt.
Tak. A jeśli chodzi jeszcze, zaraz przejdę do jeszcze jednego dźwięku, który tam mnie zastanowił. Natomiast pozostajmy na chwilę przy tych bliźniakach, czyli przy właśnie czarnych charakterach, bo no, to jak oni się poruszają, to jest jedna sprawa, ale właśnie te ich dźwięki takie, nie wiem, trochę dziecięce, trochę dorosłe, trochę ludzkie, trochę niedźwiedzie, nie wiem, jakbym to opisał. Jak wyglądał proces poszukiwania tego i jak opisywaliście to w ogóle, kiedy szukaliście tego dźwięku właśnie, tych pomruków?
No to jest coś takiego, czego się nie da jakby opisać, tego się nie da zaplanować. To zresztą często dźwiękiem praca polega na tym, że jakby nie możemy go sobie jakby opisać wcześniej, tylko musimy go usłyszeć. Tak? Bo czasami sprawdzają się rzeczy, które w opisie nazywają się zupełnie inaczej. Czyli po prostu świetny dźwięk do danego ujęcia albo do danej sceny, która się dzieje, nazywa się kompletnie inaczej albo pochodzi, ma zupełnie inne pochodzenie. Tak jak właśnie nikt by nie wpadł na to, że łamane kości, no to może być łamany kawał selera albo flaki, no to jest świetny arbuz. Więc raczej chodzi o to, żeby tego słuchać. I my tutaj robiliśmy tak, ja zrobiłem coś w rodzaju powiedzmy castingu. Wziąłem do studia kilku aktorów takich głosowych, trochę dubbingowych. I próbowaliśmy, tak? Wybraliśmy sobie jedną scenę i próbowaliśmy jakichś takich właśnie dźwięków w różnych kierunkach. Próbowaliśmy ich więcej, żeby było gęsto, próbowaliśmy mniej, żeby oni rzadziej mówili. Próbowaliśmy z oddechem chrapliwym, innym, wysokie te dźwięki, niskie te dźwięki. Oczywiście później je też przetworzyłem przez takie odpowiednie pluginy, żeby nadać im jednak tej takiej głębokości i basu i niskiego tonu, no bo te postacie są duże, więc siłą rzeczy jednak no dźwięk przynależący do nich również powinien być duży. Byłoby dziwnie, jak oni mówiliby głosem jakimś piskliwym, choć też robiliśmy takie eksperymenty oczywiście, bo tak jak mówię, dopóki nie słyszysz, to nie wiesz. Także polegało to na tym, że zrobiliśmy trochę castingów z aktorami, później wybraliśmy jedną postać, jeden głos, no i nagraliśmy te wszystkie stwory.
A jeżeli chodzi o bardzo ważną postać w tym filmie, jaką jest las wokół, który też przecież wydaje dźwięki i który no cały czas czujemy go nie tylko wizualnie, tylko właściwie całym ciałem, to z kolei jak wyglądało tworzenie tego soundscape'u, tego lasu tytułowego w sumie, no i który tam cały czas sobie czuwa, a może nawet żyje?
No las tutaj w założeniu miał jedną rzecz. Staraliśmy się go tak zbudować, żeby nie było tam praktycznie, jeśli chodzi o atmosfery, jakiejś takiej gęstej obecności zwierząt, ptaków. Ten las w większości jednak skrzypi, w większości szumi, także są szumy, liści, skrzypienia drzew, a jeśli pojawiają się ptaki, to one są pojedyncze i one są punktowe i są dosyć starannie powybierane. Także to było jedno z założeń, żeby to nie było tak, że to jest tak radosny, taki fajny las, gdzie sobie stawiają ptaszki, tylko no, zupełnie inaczej, co oczywiście polegało na tym, że wszystko to było zbudowane od nowa w studiu, bo na planie było weselej trochę, jeśli chodzi o przyrodę.
A powiedz jeszcze o czymś takim, nie do końca wiem, jak to nazwać, może rodzajem przestrzeni negatywnej, to znaczy tej przestrzeni, której de facto nie widzimy w filmie. Nie wiem, na przykład w momencie, kiedy Gabriela Muscała jest wciągnięta już do piwnicy, tak, pod koniec swojego życia i tam coś się z nią dzieje, tak, no coś się z nią dzieje, nie wiemy dokładnie, co się dzieje, ale w sumie to, co się dzieje, no to się dzieje w dźwięku, tak? Więc jakby na ile tu miałeś właśnie wolność i na ile no to w ogóle, czy to było opisane jakoś scenariuszowo, czy jakkolwiek właśnie, no co de facto mamy słyszeć, bo przecież to, ten dźwięk wpływa na to, co sobie wyobrażamy, prawda? Co tam w tym momencie, jaki koniec ją spotyka, prawda?
Jasne, podobna sytuacja jest na początku, jak matka wpada do piwnicy, prawda? I jakby to jest pierwszy moment tego takiego morderstwa i tego też nie widać, to też jest poza ekranem. Ja tutaj jakby z Bartkiem to oczywiście nie było w żaden sposób dokładnie opisane. Ja tylko jakby pytałem się Bartka, czy ta śmierć ma być brutalna i widowiskowa i długa, czy krótka. I tylko takie informacje mi były potrzebne. Jeśli to miało być szybko, krótko i konkretnie, no to jakby już wiedziałem, co zrobić, tak? Jeżeli miałoby to być dłużej, jakaś agonia i dłuższe rzeczy, to bym to przygotował inaczej. Więc raczej rozmawialiśmy w ten sposób. I później, tak jak mówię, spotykaliśmy się z Bartkiem i zazwyczaj akceptował, dokładaliśmy jeszcze ewentualnie coś więcej. To jakby nigdy nie jest opisywane konkretnie, wiesz, tak jak mówię, to trzeba sobie spróbować kilku różnych rzeczy i posłuchać, tak? Posłuchać, czy to, co słyszymy, jest kompatybilne z tym, co widzimy, albo z tym, co chcielibyśmy jakby zobaczyć albo wyobrazić sobie.
Jasne. Mój ulubiony film o pracy dźwiękowca to jest Wybuch Briana De Palmy. Tam na początku jest świetna scena, w której on nie jest zadowolony z krzyku bohaterki. On też udźwiękawia jakiś slasher i uważa, że ten krzyk
to jest bardzo później przewrotne, bo wiadomo, jakiego krzyku
tak,
użył.
Tak, dokładnie. Natomiast powiedz tak, czy byłeś zadowolony z wszystkich krzyków i jak pracowało się właśnie z tymi różnymi wrzaskami? Czy tutaj no, trzeba było coś podbijać później, czy właśnie od tej strony no, dla horroru tak ważnej, prawda? Bohaterowie i bohaterki po prostu wrzeszczą.
Tak. No to mogę zdradzić jakby od kulis, że właściwie te rzeczy były nagrywane później w studiu. Większość tych śmierci, krzyków i oddechów, biegań przez las, to jest robota, którą robi się później. No z kilku względów. Raz, że na planie nie zawsze warunki pozwalają na to, żeby na czysto to dobrze nagrać. Mogę powiedzieć tak kompletnie od kuchni, że właśnie chociażby w scenach, gdzie nasz na przykład potwór, nie wiem, wyciąga język naszemu Julkowi, to nawet choć na planie oczywiście Julek tam krzyczał, wydawał się dźwięki, to jednocześnie było też słychać tego naszego aktora. Tą potężną postać, która się rzeczy na oddychał. On był w kostiumie, jemu nie było tam za łatwo, więc było go słychać. Ja później nie mogłem użyć tego dźwięku z planu Julka, bo było w tle słychać oddychanie aktora. Wiadomo, że mieliśmy tam później naszego stwora. Także trzeba było to nagrać od nowa, co zresztą wyszło na dobre, bo też zrobiliśmy różne eksperymenty, choćby w tej scenie właśnie. Taki normalny wrzask. Ja później poprosiłem, żeby on właśnie próbował trochę jak takie zażynane prosie Krzywy, co właśnie ostatecznie weszło do filmu. Także to jest robota na później też. Mhm. Nagrywanie, eksperymentowanie.
Jasne.
To można później robić.
Jasne. Ostatnie pytanie. Jest też tak, że w horrorach i w tym filmie też tak jest, no trochę też straszysz nas po prostu głośnością, tak? To znaczy, że nagle jakiś dźwięk jest bardzo podbity, nie wiem, przebiega ten lis, tak? I nagle jest to takie uderzenie. Powiedz, czy tutaj, no, czy miałeś duże popisy w tym względzie właśnie operowania ciszą, operowania nagłym, jakimś takim, no właśnie, straszeniem nas tym, że coś jest głośne. Jak sobie, czy sobie rozpisywałeś to, jak też eksperymentowałeś z tymi poziomami głośności w filmie?
No to jest, wiesz, to jest jakby taki klasyczny zabieg, się nazywa jumpscare oczywiście, czyli to jest nagłe pojawienie się, to jest jakby klasyka gatunku, standard, to zawsze w kinie, zawsze w filmach jest coś takiego. Zazwyczaj jest to poprzedzone przygotowaniem takim odpowiednim, psychoakustycznym, czyli poprzednią scenę, czy poprzedni moment wyciszamy, uspokajamy, żeby w odpowiednim momencie móc tym dźwiękiem zagrać. No i oczywiście tu jest pewna strata i jest to trochę jakby przykre i szkoda, że film się nie pokazał w kinach. No wiadomo, że te efekty najbardziej działają, najlepiej działają w kinie. Tak, ponieważ w kinie siedzimy na sali, mamy tam ustalony poziom i mamy też te duże, mocne głośniki i wtedy te jumpscary mogą być naprawdę, no takie jak powinny być, ponieważ one działają energią. Mhm. One działają po prostu czymś takim, że dostajesz w pewnym momencie dużą dawkę energii dźwiękowej, no i po prostu się przestraszysz. Tak zareaguje twoje ciało. Po przeniesieniu tego na, wiesz, realia streamingowe, Netflixowe, czyli telewizja, laptop, telefon, no, przy różnych nośnikach ludzie to oglądają. Ja nie mogę już zachować aż tak dużej dynamiki, choć i tak próbowałem jakoś zachować, ponieważ oczywiście pojawią się wtedy komentarze, że za głośno, za cicho, trzeba kręcić pilotem. No tu jest coś za coś, tu trzeba znaleźć sobie jakiś kompromis, jeśli chodzi o miks do telewizji. Mm-hmm. W kinie oczywiście to byłoby dużo fajniej. Natomiast co do miejsc, no miałem kilka takich wybranych, przygotowanych. Mieliśmy, myślę, że jeszcze ze 2-3 więcej takie jumpscare w filmie, ale w pewnych momentach też rezygnowaliśmy z nich, także jakby nie zawsze chcieliśmy nimi zagrać. Mm-hmm. No, zostałem, to były tak właśnie przygotowane. Najpierw trochę ciszy, spokoju, a później nagle takie hup, żeby przestraszyć.
Jasne, jasne. I już naprawdę ostatnie pytanie. Czy masz swój ulubiony dźwiękowo horror? Jakieś takie arcydzieło dźwięku właśnie w gatunku horroru?
Właściwie to tak jak rozmawialiśmy, te filmy są dosyć skonstruowane podobnie i one jakimś takim, moim zdaniem, bardzo wymyślone nie są. One działają na sprawdzonych schematach. Poza tym też, jakby nie ukrywajmy, w tym gatunku dosyć istotną rolę odgrywa muzyka. Zazwyczaj tej muzyki jest dużo i ona naprawdę spełnia sporą rolę, jeśli chodzi o budowanie emocji. Natomiast z ostatnich filmów bardzo fajnym filmem jest Ciche Miejsce, tak?
Mm-hmm, tak.
White Place. Które no, w sumie opiera się na tym, że musi być cisza. Ale później to, co jest jakby wymyślone i sound designowane poza tym, to jest naprawdę zrobione bardzo fajnie, więc to się bardzo dobrze wygląda i tam ten dźwięk bardzo, bardzo mocno buduje emocje, a właściwie jego brak czasami też, więc koncepcja jest bardzo fajna.
To jest film, który bardzo zestresował publiczność, z którą to oglądałem, bo nagle słyszeliśmy siebie wzajemnie i nagle każdy był bardzo świadomy każdego dźwięku, jaki siebie z siebie wydaje i nagle chrupanie popcornu też przestało dobiegać, bo ludzie stali się bardzo samoświadomi, dlatego że była taka cisza przez pierwsze tam 20 minut. Bardzo serdecznie ci dziękuję. Radosław Ochnio był naszym gościem i trzymam kciuki za kolejne filmy. Bardzo ci dziękuję za poświęcony czas.
Również dziękuję. Bardzo było mi miło.
Dzięki. Bardzo dziękuję Radkowi Ochnio za świetne uwagi dotyczące pracy przy dźwięku w tym filmie. A teraz najważniejszy punkt odcinka, czyli rozmowa z reżyserem, z Bartoszem Kowalskim. Bartku, wielkie dzięki. Bardzo się cieszę, że jesteś gościem Spoilermastera i przede wszystkim dziękuję ci za film i dziękuję ci za to, że zrobiłeś film moim zdaniem z ogromną odwagą, to znaczy naprawdę nie umiem znaleźć przykładu innego w kinie ostatnich lat, gdzie ktoś po prostu wziąłby gatunek, który bardzo ukochał i na którym się wychował i po prostu spróbował zrealizować film w tym gatunku. Przede wszystkim jakby wbrew takim, powiedziałbym, kanonom szacowności, które w Polsce obowiązują, które mówią, że właśnie horror czy slasher w ogóle to jest coś gorszego i tak dalej, tylko po prostu, że tak powiem, you did it. Zrobiłeś to i strasznie ci tego gratuluję.
Bardzo, bardzo dziękuję. Witam też.
Fajnie, fajnie cię słyszeć. No oczywiście nagrywamy w warunkach kwarantanny, więc rozmawiamy przez Skype'a i to. Ale też warunki kwarantanny wpłynęły na to, jak twój film jest dystrybuowany, czego nikt się oczywiście nie spodziewał. Twój film w zasadzie jest pierwszym filmem czasu zarazy, tak? To znaczy taki, który rzeczywiście wszedł na Netflixa, mimo że planowana była, kinowa premiera. I powiedz na sam początek, jakby jak twoim zdaniem to wpłynęło na odbiór filmu? To, że on jest oglądany głównie no, pod kocem, w domach, gdzie ludzie jednak no, boją się, tak? Są zamknięci i się boją i dostają na swoim własnym ekranie też polski horror. Nie wiem, czy śledzisz te reakcje, czy, bo zdecydowanie na pewno to musiało wpłynąć na w ogóle na odbiór tego filmu, tak? Jak on jest pochłaniany.
Wiesz co, no mi się przede wszystkim wydaje, że każdy twórca chciałby, żeby jego film był oglądany w kinie na dużym ekranie z dobrym dźwiękiem i w pełnym skupieniu oczywiście. No ale tutaj ta sytuacja była dosyć wyjątkowa i trudna dla naszego filmu. Zresztą nie tylko dla naszego filmu. To jest też sytuacja trudna dla nas wszystkich. Więc producenci podjęli taką decyzję, żeby na tę premierę nie czekać nie wiadomo ile, tylko żeby ten film udostępnić już teraz. I ja przyznam szczerze, mnie to akurat bardzo ucieszyło, bo film polscy widzowie mogli oglądać już tydzień przecież po planowanej premierze. Oprócz tego film jeszcze będzie udostępniany w lipcu bodajże na całym świecie, więc tym bardziej mnie to cieszy. No wiesz, jest pewnego rodzaju zabawnym paradoksem to, że ten film oczywiście nawet nie tyle dla mnie, co przede wszystkim dla producentów i dla inwestorów jest ogromnym eksperymentem, który nie ma przecież żadnych estymacji finansowych, ile taki film powinien kosztować, żeby mógł się zwrócić i tak dalej, i tak dalej. No i my byliśmy szalenie ciekawi właśnie, jakie jest zapotrzebowanie na takie kino, ile ludzi może do kina na taki film pójść. No i tutaj oczywiście z jednej strony film odniósł pewnego rodzaju sukces komercyjny, z drugiej strony my wciąż nie wiemy, ile ludzi do kina by na taki film mogło pójść. Wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o odbiór, na pewno to się zmienia, bo tak jak powiedziałem na samym początku, no, żyjemy w czasach, gdzie niejednokrotnie ludzie oglądają film, nie mówię tutaj na komputerze czy na tablecie, ale po prostu na komórce, więc to na pewno jakoś ten odbiór zmienia. Z drugiej strony zasięg jest dużo większy, no bo jednak można kliknąć i oglądać to bez wychodzenia z domu.
No i też mam wrażenie, że to, bo nie wiemy ile potrwa kwarantanna i w ogóle nie wiemy jak wyjdziemy wszyscy z tego kryzysu, w którym obecnie jesteśmy, ale myślę, że to w ogóle zmieni podejście widzów do filmów i myślę, że teraz będzie o wiele częściej no, takie właśnie pytanie dotyczące tego, jak film ma być dystrybuowany, no bo tworzą się precedensy, tak? Po prostu tworzą się pewne precedensy i teraz będzie pytanie, co jest dalej.
No też zależy wszystko od tego, ile to jeszcze potrwa, wydaje mi się.
Dokładnie.
Bo to jeśli za miesiąc będziemy mogli mówić o tym, że ta sytuacja się już skończy, to będzie zupełnie inna sytuacja, aniżeli jeśli potrwa to do września czy do października. I też wydaje mi się, że jeśli chodzi o same kina, no to też można spekulować i się zastanawiać, czy jak ta epidemia się skończy, czy jak już będzie bezpiecznie, czy ludzie tłumnie ruszą po prostu następnego dnia do kin, do teatrów, czy wręcz przeciwnie, będzie jeszcze jakiś taki okres przejściowy, 2-3 miesięcy, aż wszyscy naprawdę utwierdzą się w przekonaniu, że już jest bezpiecznie, zanim zaczną z tych domów wychodzić.
No właśnie, no właśnie, to też zobaczymy faktycznie, jak to będzie wyglądało. Obejrzałem film 2 razy i już za pierwszym razem, bo tak pamiętałem to ciągle to hasło, polski slasher, natomiast już za pierwszym razem odczułem, że film ma w sobie może nawet więcej takiego jakby kodu genetycznego kina Sama Raimiego, bardziej niż powiedzmy Piątku 13, tak? Myślę przede wszystkim o Martwym Złu zwłaszcza w postaci bliźniaków i tym całym takim właśnie trochę baśniowym też tonie, tak? Troszeczkę mi się to z samym Raimim skojarzyło. Powiedz mi, bo wiemy, że jesteś dzieckiem epoki VHS-ów i wychowywałeś się, już wielokrotnie o tym mówiłeś, na kinie grozy pochłanianym na VHS-ach. Powiedz po pierwsze, czy kino Sama Raimiego było dla ciebie jakoś ważne, a po drugie, czy wracasz obecnie do tych filmów, które wtedy pochłaniałeś na VHS-ach, czy teraz wracasz do nich na Blu-rayach, na DVD i tak dalej? Czy to jest kino, do którego po prostu wracasz?
Sam Raimi chyba ważny dla mnie jest, biorąc pod uwagę to, że jednak ja na pierwszym miejscu na liście moich najukochaniejszych filmów po dziś dzień stawiam Martwe Zło 2. Aha. Więc wydaje mi się, że jest dla mnie dosyć ważną figurą. Natomiast to nie jest też tak, że ja do tych filmów często wracam. Ja faktycznie obejrzałem ich, wydaje mi się, dosyć dużo. Szczególnie właśnie w okresie licealnym i na studiach. Teraz, wiesz, to też jest tak, że jak się już pracuje nad samym filmem, to jest też w ogóle mniej czasu na oglądanie tych filmów, więc raczej staram się oglądać rzeczy, których nie widziałem, ale jeśli chodzi o jakieś takie klasyki, czy jeden z jakichś takich filmów, do których mam ogromny sentyment, typu Maniakalny Glina, nie widziałem tego już od paru dobrych lat. I pamiętam, że już wtedy to uznałem, że to nie jest jakiś wybitnie dobry film, bo nie jest, ale nie, to nie jest tak, że jakoś, że często do tych filmów wracam, czy zbieram je na Blu-rayach. Absolutnie nie.
A powiedz, bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą, ty kończyłeś szkołę filmową w Paryżu, prawda? Nie polską szkołę filmową.
Zgadza się.
Powiedz coś jakby na ten temat. Jak się studiowało właśnie tam? Kto ciebie uczył? Jaka była specyfika tej szkoły właśnie z twojego punktu widzenia reżyserskiego? Już potem kogoś to wchodził na plan, to jak tam było?
Wiesz co, ja o szkole filmowej myślałem już dosyć wcześnie, ale zawsze miałem pewnego rodzaju lęk właśnie taki, że jeśli pojadę na egzaminy do Łodzi i powiem, że mój ulubiony film to Martwe Zło 2, zawsze gdzieś zakładałem, że nie skończy się to dla mnie dobrze. I miałem jakieś takie przekonanie, że znaczy miałem, to też nie jest żadna tajemnica, że generalnie horror, czy slasher, nie tyle w Europie, co przede wszystkim w Polsce, to zawsze była sztuka niższa, z czystego założenia. Więc ja, jako że byłem w szkole, w liceum z dwujęzycznym francuskim, udało mi się zdobyć stypendium na studia za granicą i dostałem się do szkoły w Paryżu. I też, szczerze mówiąc, myślałem, że tam będzie mi trochę łatwiej, ale to też trochę czasu zajęło, zanim moi wykładowcy gdzieś te moje fascynacje, że tak powiem, zaakceptowali. Pamiętam takie pierwsze ćwiczenie filmowe, reżyserskie. Był rzucony temat poczekalnia. Miała być 30-sekundowa taka mini etiuda z jakimś punchline'em na koniec i wymyśliłem o facecie, który przychodzi do poczekalni lekarskiej, w której jest tłum ludzi, i facet przychodzi z kaszlem i kaszle coraz mocniej i coraz mocniej i coraz mocniej, aż w końcu wybucha mu głowa. I
może powinieneś go teraz wrzucić na YouTube.
No, teraz to by było bardzo na czasie, tak. W każdym razie na koniec też jakiś punchline się pojawiał, że to był syrop na kaszel i wydawało mi się na tamten czas, że to było bardzo zabawne, ale nie pozwolili mi tego zrealizować i nie dostałem w ogóle zaliczenia, więc to trochę trwało. A wykładowców miałem miałem przeróżnych. Oczywiście na najbardziej takie ekscytujące to były gościnne wykłady raz na semestr, jak na parę godzin pojawił się Jean-Pierre Jeunet na przykład, a ci, którzy uczyli tam na stałe, to byli ludzie, którzy już od wielu lat, że tak powiem, nie pracują. No.
A powiedz, bo wiem, że z naszej innej rozmowy, że w pewnym momencie jakoś się twoje drogi przecięły z Brianem Yuzną. Tak się złożyło, że no dosłownie parę dni chyba jakoś po premierze twojego filmu na Netflixie z kolei zmarł Stuart Gordon, czyli reżyser wspaniałego Reanimatora i paru fajnych innych filmów, który właśnie był produkowany przez Briana Yuznę. I powiedz mi, jak to było z Yuzną i z tobą, bo taka kultowa figura w sumie świata horroru, też przez twój film Society słynny.
Z Brianem Yuzną historia w telegraficznym skrócie była taka. My ze szkoły filmowej jeździliśmy do Cannes na festiwal. Tam nasza szkoła zawsze miała taki jakiś mały box i tam parę osób z takiej reprezentacji mogło się zawsze zaczepić i po tym festiwalu sobie pochodzić i popatrzeć i ten klimat pochłonąć. I ja tam poznałem syna Briana Yuzny, Logana. I on mnie z ojcem skontaktował. To już było pod koniec moich studiów. No i faktycznie gdzieś tam jakimiś listami intencyjnymi i środkami zdalnymi Brian Yuzna próbował pomóc mi odpalić, że tak powiem, pierwszy horror w Polsce. No bo ja jak tylko po magisterce, jak tylko wróciłem do Polski, no to ja już ze scenariuszem horroru chodziłem od producenta do producenta, bez skutku oczywiście. No i zajęło to kolejne parę dobrych lat, zanim gdzieś tam te planety się ułożyły i w końcu udało się takiej konwencji w Polsce spróbować.
A powiedz, już przechodząc do samego filmu, bo też ciekawe mnie właśnie takie rzeczy realizacyjne. Mówi się, że horror, żeby działał, musi być rozpisany prawie muzycznie, tak? Że to jest w zasadzie taki rytm, gdzie widz na chwilę się uspokaja, za chwilkę przychodzi właśnie jakiś szok, tak? Jakiś jumpscare czy coś, potem znowu jest budowanie. Jakbyś powiedział trochę o pracy nad scenariuszem i czy właśnie rozpisywaliście sobie tutaj też z Mirellą Zaradkiewicz, Janem Kwiecińskim właśnie taką partyturę filmu, ale pod kątem reakcji publiczności, tego jak widzowie będą reagować w trakcie filmu.
Wiesz co, szczerze mówiąc, to tą partyturę bardziej przesiewaliśmy za każdym razem przez sito, po pierwsze logistyki, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, bo nie będzie nas na to stać, więc praktycznie każda decyzja od tej, że większość filmu dzieje się w ciągu dnia, po decyzje coraz mniejsze i mniejsze i śmierci i tak dalej, to wszystko było cały czas przesiewane przez kwestie właśnie techniczno-logistyczne, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. No i też jakby tutaj jest w tworzeniu tego scenariusza coś, co ja mówię od samego początku, że ten film miał się opierać na archetypach slasherowych. Ja od początku mówiłem, że my tym filmem nie będziemy i nie mieliśmy zamiaru wymyślać tego horrorowego koła na nowo. Więc wydaje mi się, że najtrudniejsze w pisaniu scenariusza, czy nawet nie tylko w pisaniu scenariusza, bo potem i w prowadzeniu aktorów, ale też i we współpracy z Dzinkiem przy muzyce, było szukanie tego balansu, żeby ani nie popaść w pełną powagę, a z drugiej strony, żeby nie popaść też w jakąś totalną parodię. Żeby to cały czas starać się jakoś ugryźć właśnie raz z jednej strony, raz z drugiej. Że trochę gorowo, trochę napięcia, a potem rozładowanie. I to mi się wydaje, że było takie pod względem konstrukcji i pisania scenariusza właśnie zbalansowanie tych elementów, żeby nie popaść za bardzo ani w jedną, ani w drugą stronę.
A kiedy już stanąłeś na planie filmu, który tak długo chciałeś zrobić, to powiedz mi, co się okazało najtrudniejsze w realizacji slashera właśnie? W realizacji tego gatunku. Co było dla ciebie najtrudniejsze reżysersko?
Wiesz co, no mówiąc wprost, to efekty praktyczne na planie. Mhm. To jest jednak coś, nie ma u nas tradycji takiego kina, co za tym idzie, nie ma doświadczenia po prostu. I nie mówię tutaj nawet o charakteryzacji, która trwała ileś godzin, zaczynała się w środku nocy i kończyliśmy nad ranem, wtedy kiedy zdjęcia się dopiero zaczynały. Bo tutaj ta charakteryzacja naprawdę dawała radę i to też przecież wszystko było tworzone pod opieką artystyczną Waldka Pokromskiego, czyli charakteryzatorskiego guru. Natomiast mówię o takich efektach praktycznych, od najprostszej sikającej krwi po, wiesz, wyrywany język, jakiekolwiek sztuczne flaki i tak dalej, i tak dalej. No to jeszcze abstrahując od tego, że na nic praktycznie nie było czasu, że to tempo 8-10 scen dziennie, to jest generalnie tempo sitcomowe, a codziennie sceny efektowe, no to ten wyścig z czasem był taki dosyć mocno stresujący i nie bardzo było miejsce na to, żeby zrobić dubla trzeciego, czwartego, to no powiem szczerze, że te efekty praktyczne to było trochę metodą prób i błędów. Czasem się to po prostu nie udawało, czasem się to udało jakimś cudem. Mhm. Natomiast faktycznie jak ja jeszcze kiedyś usłyszę słowo kompresor na planie, to będę uciekał.
Aha. A ja powiem od razu, że dla mnie najlepszym efektem w filmie i najfajniejszym kadrem w ogóle jest kadr z nogami Lubaszenki, które się rozpadają na pół. To jest uważam w ogóle najfajniejszy taki, no, kadr, w sensie jest najśmieszniejszy i najstraszniejszy w tym samym czasie. To mi się bardzo podobało i wygląda mi to na taki kadr, który no długo musiał być w twojej głowie, że tak powiem. To znaczy, czy powiedz mi, czy rozrysowywałeś storyboardy do tego filmu?
Storyboardy nie. Robiliśmy z Czarkiem, z operatorem, robiliśmy listę ujęć do całego filmu, ale niczego nie rysowaliśmy. Ta scena z rozcięciem Olafa to jest chwyt stary jak świat, oczywiście. Dosyć prosty, ale faktycznie to działa i to jest coś, co jakby niewielkim kosztem można po prostu montażowo zrobić coś, co jest w pewnym sensie zajawkowe, a nie rujnuje budżetu. Mhm. Także każdą z tych śmierci mieliśmy rozpisaną, ale to cały film mieliśmy rozpisany pod kątem listy ujęć od pierwszej do ostatniej sceny. Mhm,
mhm. A powiedz mi coś o konstrukcji, jak wymyślaliście, no bo każdy taki film musi mieć swojego potwora, czy to będzie Jason, a właściwie matka Jasona, czy to będzie Mike Myers i tak dalej. Kiedy wymyśliliście waszych bliźniaków, których w końcu zagrał obydwu Michał Zbroja, jak rozumiem.
Tak.
To, co mnie w filmie ujęło i co wydaje mi się takim, no też kurczę, przełamaniem, no, ten taki bardzo melancholijny moment pod koniec, kiedy ty ich pokazujesz samych, to znaczy Zosia, Julia Wieniawa patrzy na nich w ich domu, oni się kładą spać i tak nagle widzimy w sumie taką ich codzienność, to znaczy jak wygląda właśnie życie tych dwóch bliźniaków, kiedy tej mamy już nie ma, no i oni w sumie są bardzo, bardzo samotni. Ja to tak dobrałem.
Gdybyś powiedział coś fajnie w ogóle, że zwracasz uwagę na tą scenę, to jest moja ulubiona scena.
A, no widzisz.
Tam zresztą też, nie powiem jaki, ale miałem troszeczkę bardziej odważny pomysł na tą ich scenę we dwóch, ale nie mogłem sobie na to pozwolić. Natomiast, nie, przepraszam, bo ci nie, chyba nie dokończyłem zadawać pytania.
Nie, właśnie chciałem zapytać o tworzenie tych potworów i od strony charakteryzatorskiej, ale bardziej od tej strony, jak ich tworzyliście jako koncepcję, tak? W sensie, no, kogo chcieliście wybrać na tych właśnie złych, powiedzmy.
Wiesz co, to też trochę wrócę do tego, o czym mówiłem, a propos przesiewania każdej decyzji przez kwestie logistyczno-techniczne. Tutaj faktycznie zamysłem było to, że chcieliśmy mieć dwóch. To była pierwsza sprawa. Natomiast każdy kolejny etap do wymyślania, jacy oni powinni być, no to było po prostu też pytanie, możemy? I odpowiedź, możemy lub nie możemy. Czyli po pierwsze, humanoidalni musieli być, bo oczywiście cokolwiek innego, efekty CGI-owe, no nie dalibyśmy z tym rady po prostu. Jeśli są humanoidalni, no to czy powinni mieć maski, czy powinni być normalnymi ludźmi, czy powinni być jakoś zmienieni. Ja w maski od początku nie chciałem iść, bo nie chciałem budować jakiejś takiej pseudotajemnicy wokół tożsamości tych bohaterów, bo kompletnie nie o to w takim filmie chodzi, żeby jakiś hitchcockowski suspens tutaj wprowadzać w związku z tym, kim oni są. No chcieliśmy też oczywiście, żeby oni byli oblechaści, żeby byli figurkowi. A oprócz tego chcieliśmy też wprowadzić właśnie jakiś mikroelement science fiction, stąd jest ta ich geneza z tym meteorytem, z tą mazią. Natomiast to też oczywiście ten mutant, który ma włosy, on miał być cały owłosiony, tylko to też nie do końca jakby wyszło i z tego owłosienia zostało mu kawałek fryzury na głowie, a miał być cały, jeden miał być cały owłosiony, a drugi miał być cały, że tak powiem, goły, bez włosów. No ale to też po drodze parę rzeczy weryfikowało życie i te oryginalne koncepty trochę się różniły od tego, jak to wygląda finalnie.
Dla mnie największym aktorskim odkryciem, no to muszę powiedzieć, odkryciem jest w tym filmie Julia Wieniawa. Uważam, że jest świetna. Tak, to znaczy uważam, że to jest rola po prostu na światowym poziomie, ale w ogóle chciałem cię zapytać o reżyserowanie aktorów w slasherze, bo tutaj chyba nie może być żadnego miejsca na jakąś, nie wiem, rezerwę czy na jakiś wstyd, no albo wrzeszczą całymi sobą i, że tak powiem, uciekają całymi sobą i po prostu no, nie mają żadnych obciachów, albo po prostu to nie działa, więc powiedz mi, jaką atmosferę musiałeś na planie wytworzyć, żeby no, oni sobie powrzeszczeli swobodnie i żeby Gabrysia Muskała mogła, no, że tak powiem, w tej piwnicy poszaleć też trochę. Także jak to wyglądało na planie, żeby ich tak wyluzować?
Znaczy powiem szczerze, że jeśli chodzi o prowadzenie aktorów, to wydaje mi się, że to się tak specjalnie nie różni od prowadzenia aktorów w innym filmie, bo wszystko jakby ciśniesz na poważnie. Ale oczywiście, no, jakby tutaj teraz w głowie oddryfowałem w kierunku Placu Zabaw. No oczywiście zdjęcia do slashera, tam jest więcej fanu na planie niż było na planie przy moim debiucie reżyserskim pod tytułem Plac Zabaw. No to z ręką na sercu muszę przyznać, że pomimo tego wyścigu z czasem, pomimo tego stresu, tych efektów praktycznych, które się niejednokrotnie nie udawały, no to samo patrzenie czy na Gabrysię, czy na Olafa, którzy mają po prostu ogromny fan z tego cudzysłowiowego taplania się w tych sztucznych flakach, bo nie robią tego na co dzień, no to naprawdę to jest naprawdę fajne przeżycie. No.
No i też tak właśnie przypomniałem sobie nawet po latach Plac Zabaw, z którym mam głównie to wspomnienie, że jak byłem dyrektorem Gdyni, to pamiętam ten seans i też myślę o premierowym seansie Placu Zabaw i o tych reakcjach i potem też miałem ci przyjemność wręczać nagrodę za najlepszy debiut, ale był to taki film, który no, rzeczywiście rozgrzał ludzi. Od razu powiem, bardziej niż się spodziewałem. Ja wiedziałem, że film wywołał jakąś reakcję i nawet zadbaliśmy wtedy o to, żeby w katalogu było takie jakby ostrzeżenie, że film jest brutalny, ale w życiu się nie spodziewałem, że to będzie aż taka reakcja, tak? To znaczy pamiętasz jakby tamten odbiór i teraz też jak śledzisz odbiór tego filmu, jakbyś to porównał?
Tak, pamiętam doskonale i ja też byłem zaskoczony, że te reakcje były aż tak skrajne, a te skrajnie negatywne już były aż tak agresywne, bo jednak poza Polską ten film, mówię o Placu Zabaw tutaj, był odebrany jednak trochę inaczej, trochę łagodniej. Natomiast jest gdzieś dla mnie ciekawe, że to, co się teraz dzieje wokół tego filmu, że jest jak gdyby jest powtórka z rozrywki. To jest, reakcje są tak skrajne, faktycznie od ludzi, którym się to naprawdę podoba, po takie palenie na stosie totalne. No, wachlarz reakcji jest ogromny i też szczerze mówiąc zastanawiałem się przez ostatni tydzień, półtora tygodnia, z czego to może wynikać. ale to nie wiem, czy to nie jest temat na osobną dyskusję.
No to też chciałbym to zrozumieć, bo do końca tego nie rozumiem, ale powiem tak, teraz jak sobie przypomniałem jeszcze Plac Zabaw i w zasadzie zrobiłem sobie taki seans, że obejrzałem obydwa te filmy w jeden dzień, więc też sobie jakoś tam różne rzeczy zestawiałem. I zdziwiło mnie, że kiedy Gabrysia jedzie w Placu Zabaw samochodem, to tam jest mowa o jakimś obozie offline. I nie wiem, czy to już była zapowiedź, że tak powiem, tego drugiego filmu, ale czy to czysty przypadek.
To jest czysty przypadek. Ktoś mnie już zahaczył o to. Ja nawet o tym nie pamiętałem, mówiąc szczerze. Nie, absolutnie. To jest czysty przypadek. To nie był jakiś master plan.
Okej. Rozumiem, że kula z plasteliny, która wygląda jak meteoryt, też nie była częścią master planu.
Nie, to też nie zamierzam.
Okej. Myślę o czymś głębszym, to znaczy ja pamiętam, że w Placu Zabaw właściwie jedną z twoich decyzji, która sprawiła, że jakby nawet przez moment tego filmu nie oskarżałem w swojej głowie o jakąś właśnie eksploitatywność czy wyrachowanie. Znaczy to było po pierwsze twoje prowadzenie dziecięcych aktorów, to od razu zwróciło moją uwagę. Pamiętaj, że ja ten film widziałem na wczesnym etapie, jeszcze to przy selekcji gdyńskiej, w ogóle nie wiedziałem, wiesz, kim jesteś, dla mnie to było, po prostu włączyłem i zacząłem oglądać, byłem w szoku, że oni są tak dobrze prowadzeni, ale wiesz co, coś takiego, że przez cały film miałem absolutną pewność, że ty stoisz po stronie ofiar, a nie oprawców, tak? To znaczy w scenie z Gabrysią, która jest bardzo trudna w oglądaniu, ja czułem to, co czuje Gabrysia, a nie to, co czują ci chłopacy, którzy ją atakują. I jakby no, sam fakt, że w napisach końcowych jako pierwszego wymieniasz tego chłopca, który był porwany, tak? Który w sumie jest na ekranie przez parę minut, a ty, w napisach on jest wymieniony jako pierwszy. To jakoś, nie wiem, sprawiło, że no, dla mnie to był bardziej film właśnie na pewno nie gloryfikujący oprawców, o tak bym powiedział, tak? Jakby bardziej właśnie
absolutnie
film o ofierze.
Absolutnie, tak, absolutnie. O tym też, wiesz, mówiłem to oczywiście, nie wszyscy to zrozumieli tak, jak ja sobie bym życzył, ale to był swoisty krzyk przeciwko przemocy, tamten film. Z tym jest oczywiście zupełnie odwrotnie.
No właśnie, a w tym nowym filmie jest też ta postać z kolei Julka i postać Zosi. Chyba tych postaci jesteśmy najbliżej, ale też paradoksalnie jesteśmy blisko tych bliźniaków, którzy też są w pewnym sensie jakoś skrzywdzeni. No, ja nie potrafię myśleć o nich jako takich czystych agresorach, bo właśnie widzę tą ich samotność, tak? Więc to... No tak sobie myślę, że gdzieś te filmy po prostu one mają taką wrażliwość, że my cały czas jesteśmy po stronie tych ofiar, a nie po stronie oprawców. No tak bym to najkrócej powiedział. Nie wiem, czy to jest jakiś temat, o którym ty myślisz, czy tak po prostu to się zrymowało?
Mówiąc szczerze, nie. Chyba ja to tak jak już zacząłem mówić, to od premiery to bardziej się zastanawiam, bo gdzieś tam jednak wydawało mi się, że interpretacje czy w ogóle reakcje na film, że będą bardziej takie, że albo jak ktoś nie jest zainteresowany tym podgatunkiem, bo to jest jednak bardzo specyficzna forma rozrywki, to albo przejdzie obok tego obojętnie, a jeśli nie przejdzie obok tego obojętnie, to obejrzy i powie, a okej, w porządku, pierwszy polski slasher, no w porządku, dobrze się bawiłem, koniec tematu. Mhm. Natomiast to, co się dzieje, i tutaj ja zdaję sobie sprawę, że trochę oddryfowuję teraz od tego wątku, który ty poruszyłeś, tylko wracam do tego poprzedniego. Mhm. Natomiast to, co się tutaj teraz wokół tego filmu wydarzyło, no to wydaje mi się, że jakby zreasumować mogę tak, że nie wszyscy chyba jednak do końca rozumieją taką konwencję, bo jest bardzo dużo słów krytycznych pod względem tego, że film jest zbyt brutalny, to jest raz. Mhm. Dwa, że film porusza się pewnymi archetypami, którymi z założenia miał się poruszać. Mhm. No i trzecia rzecz, że jest bardziej zabawny niż straszny, co też jak gdyby było stuprocentowym założeniem tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że też jakby spoglądając na choćby na komedię romantyczną, która już ma w Polsce pewnego rodzaju tradycje, wydaje mi się, powstało tych filmów kilkadziesiąt, no to faktycznie jest tak, że jak wychodzi kolejna, no to albo ludzie nie zwracają na nią uwagi, albo idą i oglądają i jest w porządku. Dobrze się bawili, okej, obejrzeli. I wydaje mi się, że chyba, żeby coś takiego na stało z horrorami czy ze slasherami, to musi ich w Polsce jeszcze powstać 50, żeby to przestało takie emocje wzbudzać. Natomiast wracając jeszcze do tego, co mówisz a propos takich interpretacji, no to też oczywiście ja śledzę te recenzje i czytam, przeróżne interpretacje są. Ja raczej, wiesz, traktuję to kino w kategoriach takich, żeby wziąć pizzę, wziąć kolę i po prostu z przymrużeniem oka dobrze się bawić przez półtorej godziny. Mhm.
Rozumiem. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Byłem też ciekaw, jeżeli chodzi już o samą tą pracę właśnie z efektami i z, no, że tak powiem, z całą krwią, tak, i ze wszystkimi flakami. To która z tych scen jest taka, z której jesteś najbardziej zadowolony? Właśnie z tych takich, no, dużych scen slasherowych, które zrobiłeś i, no, i jak się nad nią pracowało? Co było takim momentem w tym filmie, że patrzysz i myślisz sobie, o, dokładnie tak miało być, tak?
Wiesz co, trudno mi jest powiedzieć, czy jest faktycznie moją ulubioną sceną, to jest dwóch bliźniaków w pokoju, ich scena obyczajowa. Z tych scen efektowych chyba takiej ulubionej nie mam, mogę ci powiedzieć, która była najtrudniejsza.
No okej. Okay.
Bo wyrywanie języka Julkowi, to przeżyliśmy swoisty horror na planie. Trwało to z jakieś ze 3-4 godziny może, robienie jednego ujęcia. Było zbudowane takie popiersie, fantom Julka ze sztucznym językiem, który miał, że tak powiem, przy wyrywaniu stawiać opór. Tego oporu nie stawiał. Potem, żeby do drugiego dubla uzbroić tego fantoma jeszcze raz, trwało to kolejny czas, kolejny język przełamał się na pół i tak dalej, i tak dalej. No, wyszło summa summarum to w porządku, ale to ile krwi nam to wszystko napsuło, ile się przy tym namęczyliśmy, no to no pojawił się, i to był też jedyny taki efekt praktyczny na planie, gdzie faktycznie w którymś momencie usiadłem i się tak zacząłem zastanawiać, że może zaraz się okazać, że tego w filmie nie będzie i co ja wtedy zrobię z Julkiem. No bo jednak bez tego jednego ujęcia, wyrywania jego języka, cała reszta będzie trochę bez sensu, i ta następna scena, gdzie on stara się powiedzieć coś ważnego Zosi, ale nie może i powiedzieć, bo nie ma języka i tak dalej, i tak dalej. Więc, ale na szczęście się udało i też... No mieliśmy też bardzo fajnych ludzi, najlepszych ludzi w Polsce, którzy to robili, ale tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, wydaje mi się, że jakby brak doświadczenia i brak tego kina, tego podgatunku w Polsce, no to jednak no też nie ma gdzie tej tradycji, tego doświadczenia po prostu budować.
No właśnie. U nas najwięcej takich efektów to chyba mają filmy wojenne właśnie w stylu, nie wiem, Miasta 44. Pamiętam, że tam było sporo różnych efektów właśnie z rozrywaniem ciał, no ale to jest zupełnie inny kontekst. Także tak powoli zmierzając do końca, chciałem cię jeszcze dopytać o to, jakby, no i teraz pomijam całą kwestię koronawirusa i tak dalej, bo chyba wszyscy musimy na razie swoje plany przewartościować na najbliższe miesiące, ale ogólnie rzecz biorąc, czy masz dalej siłę, żeby wykuwać tą ścieżkę, właśnie iść w stronę kina gatunkowego, czy teraz chciałbyś odpocząć od slashera, czy od horroru, bo no, moim zdaniem fajnie by było, gdybyś ją drążył, tak, no bo ktoś to musi ktoś musi te ścieżki wykuwać w naszym kinie, a wielu kontrkandydatów szczerze mówiąc nie widzę.
Ja bym bardzo chciał pójść za ciosem, mówiąc szczerze, i zrobić to jak najszybciej, i mówiąc o tym, żeby pójść za ciosem, żeby pójść też krok dalej w tej konwencji, bo też oczywiście tutaj parę osób się spodziewało, że my, robiąc ten pierwszy slasher w Polsce, że wywrócimy gatunek grozy światowy do góry dnem, co jakby od początku nie było takim założeniem, i też jakby eksperymentować w ramach tego eksperymentu ze strony tej producentów, inwestorów, no to na tyle, na ile mogliśmy się tym pobawić, na tyle się pobawiliśmy. Dlatego chciałbym pójść za ciosem, no i zrobić, nie mówię tutaj o drugiej części, czy o jakimś innym slasherze, horrorze w podobnej konwencji i żeby to popchnąć trochę dalej, no ale no wiesz, tutaj dużo rzeczy nie zależy ode mnie i ta branża też jest taka, że trzeba mieć kilka projektów naraz, bo nie wiadomo, który kiedy wypali, więc tak na dobrą sprawę będę, wiesz, starał się, że tak powiem, dwutorowo iść, bo to też nie jest tak, że Plac Zabaw był jakimś zupełnym dla mnie przypadkiem, jakąś przygodą z kinem społecznym, bo ja takie kino też bardzo lubię i chcę robić różne kino. Natomiast no, będę się starał równolegle rozwijać i kino społeczne, i slasher, i zobaczymy, co się uda zrobić pierwsze.
No, życzę ci, żeby w lesie dziś nie zaśnie nikt, co najmniej się doczekało trzeciej części, w której bohaterowie przenoszą się do średniowiecza, jak to miało miejsce w słynnej Armii Ciemności. Bo naprawdę powiem tak, jak posłuchasz sobie całego odcinka, zobaczysz, że ja też mam jakieś zastrzeżenia do niektórych rzeczy, ale absolutnie mam ogromny szacunek dla waszej odwagi, bo no jeżeli, tak jak mówię, no jeżeli nie będziecie tego robić, to te ścieżki nigdy u nas nie zostaną wykute. O to, o czym zapominają komentatorzy u nas, mam wrażenie, to jest to, że w Stanach przede wszystkim ten rynek jest tak szeroki i tak dużo rzeczy powstaje i na tak wielu rzeczach można po prostu ćwiczyć, tak, mówiąc wprost, że często ci reżyserzy horrorowi mieli po prostu doświadczenie, nie wiem, na iluś tam filmach klasy B, które no są B tylko z nazwy, tak, ale często były bardzo dobre. Natomiast po prostu no można było ostrzyć zęby, tak, i cały czas
też
ćwiczyć.
To też jest tak, że przecież te meta-horrory, które powstają w Stanach, czy oczywiście je można policzyć na palcach jednej ręki, ale to jest efekt jakiejś stuletniej ewolucji gatunku. Gatunku, który u nas, jakby umówmy się, praktycznie nie istnieje, poza kilkoma filmami, które zahaczają elementy kina grozy. Tego gatunku, już tym bardziej slashera, w Polsce nie ma i nie było. I to też jest tak, że tak jak mówiłem na samym początku, to jest eksperyment w Polsce i szczególnie właśnie dla producentów. I to nie jest tak, że ktoś ci da pieniądze na film, żeby zrobić eksperyment w ramach eksperymentu, żeby zrobić meta-horror, o którym nigdy nikt nie słyszał. Więc...
Dokładnie, dokładnie. Także słuchaj, ja bardzo ci dziękuję i cieszę się, że zrobiłeś ten film i bardzo, bardzo trzymam kciuki za kolejne etapy i przede wszystkim no, w kontekście horroru to jest dziwne, ale że tak powiem, nie bój się, po prostu rób takie kino, bo uważam, że strasznie go potrzebujemy. Także tym bardziej w tych warunkach kwarantanny dzięki, że znalazłeś chwilę.
To ja bardzo, bardzo dziękuję.
Trzymaj się, pozdrawiam, cześć. Bardzo dziękuję za czas znaleziony przez Bartosza Kowalskiego na tę rozmowę. Dziękuję wam za słuchanie tego najdłuższego w historii odcinka spoilermasterowego. Mam nadzieję, że podobała wam się formuła, w której pojawiają się także wywiady z filmowcami. Mam nadzieję tych wywiadów jeszcze trochę w przyszłości zrobić. Także serdecznie wam dziękuję. Jednocześnie chciałem przeprosić za błędy, które pojawiły się w ostatnim odcinku o filmie Coś Johna Carpentera. To John Campbell napisał opowiadanie Who Goes There, nie Joseph Campbell, i przede wszystkim dokonałem fuzji dwóch tytułów. Mówiłem o filmie Wielka Draka w Małym Tokio, oczywiście chodziło mi o film Carpentera Wielka Draka w chińskiej dzielnicy, a pomyliło mi się ze słynnym polsatowskim filmem z początku lat 90., czyli z Ostrym Pokerem w Małym Tokio. Jeżeli chcecie otrzymać naklejkę podcastu, napiszcie do mnie na michal.oleszczyk@gmail.com, wyślijcie swój adres, ja chętnie naklejkę wyślę. Dziękuję także przyjaciołom Spoilermastera, w którym, kiedy tylko się otworzą na nowo, znajdziecie ulotki spoilermasterowe. Kino Amondo przy ulicy Żurawej w Warszawie, Kino ASP w Katowicach, Kino Charlie w Łodzi, CSW Toruń, Kino Centrum, DKF Cafe Inni w Rudzie Śląskiej, DKF Kino Chłon w Augustowie, Gdyńskie Centrum Filmowe, Kino Paradoks w Krakowie, Kino Sfinks w Nowej Hucie, Kino Sokół w Nowym Sączu, Kino Świt na warszawskim Targówku, Kino Teka, Tarnogórskie Centrum Kultury, DKF Olbrzym, DKF Rewers w Kinie Zorza w Chełmie i DKF Ucieka w Górze Kalwarii. Będę czytał tę długą listę tak długo, dopóki kina nie zostaną otwarte. Później myślę, że po prostu umieszczę ją u siebie na fejsie, ale dopóki, kochani, znowu nie będziecie mogli otworzyć swoich wspaniałych miejsc, w których my pochłaniamy kino, będę czytał te nazwy, żebyśmy zawsze co tydzień je słyszeli. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie i zapraszam już za tydzień do kolejnego odcinka Spoiler Mastera.